No, bo my do tej pory nic nie wiemy. Ale twierdzę, że o tym, co ma być w środku, powinno być. Znaczy Jacek powiedział, że jej nie będzie, więc ja tak zrozumiałem to. Co? Nie mi, bo ktoś ma podjąć tę decyzję, prawda? No, Basia, doskonale wiesz, że wyprzedzająco powinno się rozmawiać o zmianach.
Proszę o zajmowanie miejsc. Przedstawione zostały dwa dokumenty łącznie, czyli projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz projekt uchwały w sprawie absolutorium dla prezydenta miasta Poznania za ubiegły rok. I w związku z tym rozpoczynam debatę. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Swojego klubu. Pan radny Artur Różański, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
W sumie tytuł mojego wystąpienia może mieć tradycyjnie gdziekolwiek jesteś, panie prezydencie, ale to w pewnym sensie wpisuje się w to, co dzisiaj chciałbym powiedzieć. Absolutorium ma dwa aspekty. Pierwszy, nazwijmy go formalno-merytorycznym, byłby jedynym w sytuacji idealnej, gdyby głosowania na komisji rewizyjnej i na sesji przebiegały nie według podziału opozycja-koalicja, ale merytorycznie. Zgodnie z takim podejściem w procesie udzielenia absolutorium konieczne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak wykonano planowany budżet, jakie są przyczyny rozbieżności między stanem planowanym a rzeczywistym oraz czy winą za te rozbieżności można obciążyć organ wykonawczy, czy też były one wynikiem obiektywnych uwarunkowań. Spójrzmy więc najpierw od tej pierwszej strony, aspekt formalno-merytoryczny. Jak wykonano planowany budżet? I tutaj siłą rzeczy najważniejszym kryterium są wydatki majątkowe. To one świadczą o rzeczywistej sprawności administracji rządzącej miastem. W ciągu roku kwota planowanych wydatków majątkowych zmniejszyła się poprzez zmiany w budżecie z 940 milionów do 851, czyli o prawie 90 milionów złotych. Przy wykonaniu okazało się, że jest jeszcze mniej, bo wykonanie wydatków jest na poziomie 770 milionów złotych. Szanowni Państwo, 170 milionów różnicy poziomu wykonania na wydatkach majątkowych. W poszczególnych dziedzinach jest bardzo różnie. W drogach i komunikacji jest to 75%, w kulturze fizycznej i turystyce 60%, w oświacie na przykład procent 65%. Generalnie ten procent się waha od 60 do 150% pierwotnego budżetu miasta na 2015 rok. Trudno więc uznać, że nie ma rozbieżności między stanem planowanym a rzeczywistym. Pierwszy kryterium absolutorium jest jasne. Są rozbieżności między stanem planowanym a rzeczywistym. I to znaczne. Zastanówmy się więc, czy były one wynikiem obiektywnych uwarunkowań. Ja nie bez powodu prosiłem Państwa o to, żebyśmy wspólnie debatowali nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i nad absolutorium, ponieważ sprawozdanie tak naprawdę jest tym dokumentem, który odpowiada nam na pytanie, czy te rozbieżności są uzasadnione czynnikami obiektywnymi, czy nie. I przepraszam, tu popełniłem błąd. Powiedziałem odpowiada. Nie odpowiada. Powinno odpowiadać. Niestety to sprawozdanie z wykonania budżetu nam na te pytania nie odpowiada. Całkowicie pominięto w nim wyjaśnienia dotyczące na przykład zmian w budżecie, które zaszły w ciągu roku. Nie ma ani jednej. A przecież to jest sprawozdanie za cały rok. Nie od ostatniej zmiany budżetu, która była chyba bodajże w grudniu. W związku z powyższym, no, na komisji budżetu plus telefonicznie odbyliśmy z panem dyrektorem Husejką kilka rozmów. Siłą rzeczy dotyczyły one jednak już rad przyszłych. Jeżeli ktoś z Państwa ma w tej kwestii wątpliwości, to proszę sobie spojrzeć. W tabelce sprawozdania z wykonania budżetu macie Państwo wpisane na przykład w kulturze fizycznej, sporcie i turystyce poziom wykonania wydatków i w całym sprawozdaniu nie ma wyjaśnienia, dlaczego one nie zostały wykonane. Następuje przeskok z dróg i komunikacji na mieszkalnictwo. Tamte wyjaśnienia się znowu pojawiają. O sporcie nie ma nic. Są tylko w tabelkach wyjaśnienia. Znaczy cyfry zapisane. W związku z powyższym ja, szanowni państwo, no, mógłbym pewnie ten czas spędzić lepiej. Korzystam ze wsparcia jednoosobowego think tanku, który kiedyś mi powie, ojciec, daj mi spokój, ale na razie mi tak nie mówi. I zadałem przy wsparciu tego think tanku sto kilkadziesiąt pytań do budżetu. No bo staraliśmy się maksymalnie, starannie, obiektywnie ocenić to wykonanie. I dostawałem odpowiedzi do wczoraj. No trudno mi te wczorajsze już naprawdę traktować jakoś specjalnie poważnie, no bo jesteśmy, który to jest dzisiaj czerwca, jesteśmy pół roku po tym budżecie. Natomiast na niektóre pytania nie dostałem odpowiedzi w ogóle, a pytania były proste. Czy nie wykonano wydatku, bo nie dało się zrobić tego racjonalnie? Czy nie wykonano go, bo był bezsensowny? Czy nie zaplanowano go, bo nie dało się tego przewidzieć? I ostatni, również takie rzeczy są zasadne, czy wydatek pojawił się dlatego, że pojawiły się pieniądze i wtedy można było go zrealizować. I trudno tu o jakąkolwiek równość szans. Prezydent ma prawie 1500 urzędników do dyspozycji, którzy mają wszelkie narzędzia i możliwości, by bronić tego, jak on zrealizował budżet. A przynajmniej powinni mieć i powinni chcieć. Z drugiej strony są pojedynczy radni, którzy próbują dociec, tak? Nie jesteśmy w stanie sprawdzić wszystkiego, ale przynajmniej ja w poszczególnych segmentach staram się, wybierając te segmenty, dociec. Moja ulubiona odpowiedź z tego dokumentu, szanowni państwo, to tego typu czynniki są niemożliwe do prognozowania. No pewnie tak, tylko jak są niemożliwe do prognozowania, to czemu ktoś się podjął prognozowania? A na przykład z tych odpowiedzi wynika również, i tego nie było w sprawozdaniu z wykonania budżetu, że poważnie szwankuje koordynacja inwestycji między miastem a spółkami miejskimi, co jednak no, przynajmniej rządzącym powinno dać do myślenia, chociażby po to, żeby starać się tych błędów uniknąć na przyszłość. Cóż mogę powiedzieć? Tak jak powiedziałem, staraliśmy się dochować należytej staranności, staraliśmy się dokonać oceny maksymalnie sprawiedliwej, jednak przy tak niefrasobliwym stosunku do pieniędzy służb pana prezydenta, no trudno mi uznać, że za bardzo dużymi rozbieżnościami między planem a wykonaniem stały czynniki obiektywne. I w tym momencie na pytanie, czy w aspekcie formalno-merytorycznym prezydent zasługuje na absolutorium, odpowiedź musi być negatywna. I na tym można by skończyć, gdyby nie polityka. Drugi aspekt absolutorium. No bo mimo konkretnych liczb i oczywistych faktów, wniosek komisji rewizyjnej jest inny. Dlaczego? No spójrzmy na skład. Jasno widać, że o wynik głosowania komisji rewizyjnej zadecydowały dwie rzeczy. Polityka i arytmetyka, zgodnie z którą koalicja ma w tej komisji większość. I wyłącznie z powodów politycznych Rada rozpatruje dziś wniosek o udzielenie absolutorium zamiast wniosku o nieudzielenie. Dlatego też warto i pewnie trzeba zastanowić się nad polityczną oceną działań prezydenta. I tu posłużę się pewną analogią. Mamy czerwiec, czas wystawiania ocen. Zastanówmy się, jak wyglądałaby ocena ucznia Jacka Aśkowiaka, gdyby to była szkoła. Zwracam uwagę, że użycie sformułowania uczeń jest tu zasadne, ponieważ jednym z naczelnych argumentów używanych do obrony wpadek i słabości pana prezydenta jest legendarne już zdanie, prezydent się uczy. No to najpierw przedmioty merytoryczne. Wykonanie inwestycji przed chwilą omówiłem, więc tutaj tylko ocena, bez wątpienia jedynka. Go up. Złe pomysły, bałagan, na dodatek brak skuteczności. To najcięższy zarzut w polityce. Na poziomie zgromadzenia GOAP udało wam się, szanowni państwo, panie prezydencie, skonfliktować praktycznie wszystkie podpoznańskie gminy. Jedyna sensowna rzecz, jaka się stała w GOAP-ie, czyli obsadzenie stanowiska na stanowisku dyrektora człowieka, który mimo partyjnych korzeni stara się na poziomie organicznym solidnie pracować i zbilansować związek, cały czas niektórym przeszkadza. Stąd permanentnie działania zmierzające do wyrzucenia go ze stanowiska. Jedynka za przewodniczących zarządu delegowanych przez miasto, czwórka za dyrektora, jedynka za brak odporności na naciski zmierzające do wyrzucenia dyrektora za wszelką cenę, nawet do zarządu Remondisu. Średnia 2. Panie prezydencie, udane nominacje w pańskiej administracji nie zajmują nawet palców jednej ręki. Warto się opamiętać i nie wycofywać z tych nielicznych sensownych. ZTM. No tu już jedynka z minusem. Niestety, brak nadzoru i co najmniej lekceważenie wszystkich sygnałów alarmowych pojawiających się od początku kadencji. I żeby było jasne, ja mówię o roku 2015. To, że mleko się wylało w 2016, to zaskoczeniem jest niestety tylko dla pana prezydenta i jego administracji. Dla nas radnych w większości nie. A do tego dochodzi brak umiejętności przyznania się do winy i przeproszenia. Oświata. Jedynie, co się dobrze rozwija w oświacie, to niestety konflikty. Inwestycje, jak widzieliśmy, jakie wykonanie widzieliśmy, to jest 65%. Woli zmian, nowej wizji nie stwierdzono. Tu nawet trudno wystawić jakąkolwiek ocenę. Nieklasyfikowany. Można by tak wymieniać. Przyszłość pokaże, jak się zemści brak woli jakichkolwiek zmian, na przykład w urbanistyce. No i takie pytanie, jak skoro tak dobrze był nadzorowany ZTM, który miał nadzorować MPK, to ja się zacząłem zastanawiać, kto w takim razie nadzoruje MPK? A kto nadzoruje inne miejskie spółki? No to może ocena za pilność. Często w szkole słyszeliśmy, że ktoś może orłem nie jest, ale się stara. Panie prezydencie, pan jest prezydentem ponad półtora roku i nigdy nie wytrwał pan całej sesji. To jest absolutne nowum, nie tylko w poznańskim samorządzie, ale myślę, że i w skali całego kraju. Wypisujemy, uczeń nie chodzi na zajęcia, nieklasyfikowany za nieobecność. I na końcu zachowanie. Zdolności interpersonalne. Panie prezydencie, to było tak. Jednego kolegę wyrzuciliście po kilkunastu tygodniach. Pewnie mu się należało, ale atmosfery to na pewno nie poprawiło. Potem zaprosiliście koleżankę. Słabo rozumiała zasady zabawy, naraziła się. A wy co? Za włosy i wynocha. Załatwiliście ją w najbardziej paskudny sposób, poczytając cudzą wykradzioną korespondencję. Zapomnieliście, że zaprosiliście ją, bo chcieliście mieć w swoim gronie kobietę. I postąpiliście z nią gorzej niż chuligani. Zresztą podobnie pan postępuje ze wszystkimi, którzy się z panem nie zgadzają. Brak woli koncyliacji, szukanie konfliktów, niestety również inwektywy, wyłącznie po to, by się wyróżnić. To pańskie znaki rozpoznawcze. No i ta kreacja, PR i jeszcze raz kreacja. Z zachowaniem więc też słabo, w szczególności jak na przywódcę grupy, nieodpowiednie. Tak sobie myślałem, że chociaż może z WF-u, chociaż za jazdę na rowerze będzie trochę lepiej. Ale niestety ostatnie dni pokazały, że i w tej kwestii wynik w porównaniu z innymi miastami jest niespecjalny. No i to uzasadnienie, że wynik kiepski, bo prezydent był w maju dużo na Europie. No ja nie wiem, kto to wymyślił, ale z tego też niedostateczny. Jakie więc perspektywy przed naszym miastem? Chyba mało optymistyczne. Widać, że przy takim stylu działania na obietnice wyborcze, zakładając, że ktoś w ogóle zamierza dotrzymać słowa, nie tylko nie starczą dwie kadencje, ale nawet czterech byłoby mało. Wątpię, żeby poznaniacy tak długo wytrzymali. Antypisowskie i antykatolickie paliwo to chyba jednak trochę za mało. Półtora roku zostało stracone. Widać to zarówno po wykonaniu pierwszego budżetu, jak i po realności zapisów w WPF-ie na lata następne. Do tego, by dobrze wykorzystać pozostałe bez mała 30 miesięcy tej kadencji, potrzebna byłaby zgodna współpraca wszystkich sił w Radzie, a widoki na nią są żadne. Może dynamika zmian politycznych w ciągu następnych miesięcy wymusi trochę otrzeźwienia. Póki życia, póty nadziei. Panie prezydencie, wykonanie budżetu jest złe. Tego się nie da ukryć. To pana budżet, bo bronił go pan jak lew. Ba, zawarł pan nawet w jego obronie krótkotrwałe porozumienie, którego warunków notabene nie dotrzymał. I poległ pan na realizacji tego budżetu. Zły budżet, źle wykonany, stracony rok, tego już pan nie nadgoni, ale nadal może pan zrobić coś dobrego dla Poznania. Tyle, że trzeba byłoby zrezygnować z ransu, a skupić się na ciężkiej pracy. Zrezygnować z partyjnej retoryki na rzecz merytorycznej, rzeczowej rozmowy. Niezależnie od tego, że po niektórych pana słowach o sympatię będzie już trudno, w polityce dla dobra wspólnego trzeba zawsze próbować współpracy. Czy kiedyś pan do niej dojrzeje? Wniosek o udzielenie absolutorium nie ma. Ani uzasadnienia formalno-merytorycznego, ani niestety również politycznego. Stąd tak naprawdę jedyną racją jego bytu jest arytmetyczna większość współodpowiedzialnej za rządzący Poznaniem chaos i bałagan koalicji Platformy Obywatelskiej, Lewicy i Prawa do Miasta. W tej sytuacji Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował przeciwko temu wnioskowi.
Dziękuję. Kolejne wystąpienie to wystąpienie w imieniu Klubu Radnych Prawa i Platformy Obywatelskiej. Pani radna Małgorzata Dudzicz-Biskupska. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, Klub Radnych Platformy Obywatelskiej rekomenduje udzielenie absolutorium prezydentowi. Nasza decyzja jest zgodna z opinią Komisji Rewizyjnej. Komisja 3 dni słuchała wyjaśnień dotyczących wykonania budżetu. Radni zadawali wiele pytań, a urzędnicy udzielali wielu wyczerpujących wyjaśnień. Powody niewykonania pozycji budżetu są różne. Większość to z przyczyny, wynika z przyczyn obiektywnych, uzasadnionych racjonalnie przez urzędników. Część niewykonań wynikało z błędów projektowych w związku z różnymi inwestycjami rozpoczętymi za czasów poprzedniego prezydenta. Są też niewykonania planu, które wynikają po prostu z oszczędności, więc trudno tutaj widzieć jakieś negatywne czynniki w tej kwestii. Pojawiły się również niewykonania w kilku pozycjach, w których rzeczywiście nie otrzymaliśmy satysfakcjonujących odpowiedzi, ale to były tylko kilka przypadków. Ponieważ jest bardzo wiele różnych przyczyn, nie można generalizować. Każdy przypadek na komisji rewizyjnej był oddzielnie omawiany i nie można na podstawie jednego małego przypadku wysnuwać wniosków dotyczących całego budżetu. Część niewykonań wynikało z braku przelewów środków z Unii Europejskiej, czyli to nie było żadnej winy ani urzędników, ani przyczyn obiektywnych, tylko i wyłącznie formalności i procedur związanych z przelewem. Jednak realizacja budżetu to nie tylko wydatki. Należy również zwrócić uwagę na drugą część. W 2015 roku przekroczony został plan dochodów bieżących i majątkowych. To chyba dobrze. Odnotowaliśmy przyrost dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. To chyba również pozytywne, chyba że radny Różański się ze mną nie zgodzi. Zwiększyła się oferta nieruchomości na sprzedaż, co daje dobrą perspektywę na uzyskanie dodatkowych dochodów w przyszłości. Zadłużenie miasta jest najniższe od wielu lat, a w porównaniu z 2014 rokiem zadłużenie spadło w ujęciu nominalnym, jak też w relacji do dochodów. To również pozytywna informacja. Panie radny Różański, można powiedzieć, że państwa opinia o nieudzieleniu absolutorium jest właśnie polityczna, bo cały czas mam wrażenie, że zadał pan 100 pytań. Zadawaliście państwo ogromną ilość pytań, ale w ogóle państwo nie słuchacie tych odpowiedzi. W ogóle nie przyjmujecie państwo do świadomości tego, że niektóre z tych odpowiedzi są odpowiedziami uzasadnionymi i rzeczywiście podają realne przyczyny tych niewykonań. Pan się tutaj powoływał na, porównywał działalność pana prezydenta do szkoły. Nawet jeżeli wyszło panu średnia 2, to nadal przypominam panie radny, że to jest promocja do następnej klasy, więc nawet jeżeli macie państwo taką niską ocenę, no to trzeba tutaj powiedzieć, że 2 nadal daje promocję i daje perspektywę tego, że będzie lepiej. Kolejna sprawa jest taka, że sam pan dobrze wie, że w szkołach są tacy nauczyciele, którzy uważają, że ja umiem na 3, a wszyscy pozostali najwyżej na 2. Ja mam wrażenie, że w państwa przypadku jest inaczej. Nasz prezydent, gdyby był z PiS-u, to by umiał na 3, tak? To jemu dalibyśmy, ale każdy inny, bez względu na to, z jakiej jest frakcji, to on tego absolutorium nie powinien dostać, ponieważ wszystko, cokolwiek by zrobił, będzie złe. Poza tym chciałabym przypomnieć, że budżet miasta Poznania to nie jest zabawa w szkołę, to są poważne sprawy, to są poważne rzeczy, które dotyczą ludzi i mieszkańców i takie porównanie wydaje mi się, że jest trochę nie na miejscu. Ostatnia moja uwaga dotyczy możliwości i perspektyw związanymi, jak to pan nazwał, ze zmianami, które zmuszą prezydenta do reakcji. No miejmy nadzieję, że te zmiany ogólnokrajowe nie zmuszą miasta do tego, żeby zaprzestało inwestycje w związku z brakiem i właśnie utratą pewnych perspektyw i możliwości finansowania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz zabierze głos pani radna Joanna Frankiewicz w imieniu Klubu Radnych Poznański Ruch Obywatelski. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Za chwilę Rada Miasta Poznania zaopiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015, a co za tym idzie, udzieli bądź nie udzieli prezydentowi absolutorium. I choć nie mam wątpliwości z uwagi na zawartą w Radzie Miasta koalicję, jaki będzie wynik tego głosowania, chcielibyśmy jako Poznański Ruch Obywatelski zwrócić uwagę na kilka istotnych naszym zdaniem kwestii. Poruszaliśmy je podczas posiedzeń Komisji Rewizyjnej i innych komisji, gdzie w wyniku wysoce niepełnych i niezadowalających odpowiedzi na część zadawanych pytań przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przygotowała wniosek o nieudzielenie prezydentowi absolutorium. I tu mała dygresja. Radni koalicji byli tak zdeterminowani, że doszło do sytuacji wysoce komicznej, kiedy to postanawiając zmienić uchwałę na pozytywną z wnioskiem o udzielenie absolutorium, poprosili o przerwę i zwrócili się o pomoc w znalezieniu argumentów pozwalających uzasadnić pozytywną opinię o zrealizowaniu budżetu do podwładnych pana prezydenta. Trzeba przyznać, że to bardzo ciekawa była sytuacja. Ale przejdę do meritum. Jednym z kluczowych motywów kampanii wyborczej obecnego prezydenta miasta Poznania była obietnica terminowej realizacji inwestycji. Pojawiały się wypowiedzi kandydata obecnego prezydenta, że każdą, nawet dużą inwestycję można przeprowadzić zgodnie z harmonogramem. Przyjrzyjmy się więc, jak wyglądała realizacja na przykład wydatków majątkowych w 2015 roku. I bynajmniej nie mówię tu o realizacji dużych, skomplikowanych inwestycji, które pan prezydent niejako odziedziczył po poprzedniku. Nie mówię o kaponierze, realizacji budowy zespołu szkolno-przedszkolnego na Morasku. Nie mówię nawet o przebudowie ulicy Dąbrowskiego, którą pan prezydent realizował prawie od początku. Bo jest dla mnie oczywiste, że przy dużych inwestycjach o wartościach liczonych w dziesiątkach czy setkach milionów złotych nie zawsze jest możliwe realizowanie ich zgodnie z harmonogramem. I również w zeszłorocznej realizacji budżetu widać, że część opóźnień wynika z przyczyn jak najbardziej obiektywnych. Bardziej niepokoją nas dziesiątki małych, prostych, o niewielkiej wartości przedsięwzięć, które pan prezydent nie tylko realizował od początku do końca, ale nawet sam wprowadzał do zeszłorocznego budżetu. Kuriozalnym przykładem jest na przykład realizacja trzeciego etapu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Naramowickiej, gdzie inwestycja wprowadzona do budżetu przez pana prezydenta osobiście nie mogła nawet przejść do wydatków niewygasających, ponieważ podległe prezydentowi służby tak długo wydawały stosowne opinie, że nie zdążono nawet wyłonić wykonawcy. Inny przykład, jeszcze mniejszej inwestycji, prawie mikroinwestycji. Około 100-metrowy odcinek ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Umultowskiej, od przejazdu do ulicy Dzięgielowej, gdzie w wyniku podobnych działań, albo też ich braku, inwestycja musiała przejść do wydatków niewygasających. Chcąc zweryfikować te i podobne sytuacje, poprosiłam na Komisji Rewizyjnej o harmonogram działań podjętych przez miasto w stosunku do kilkunastu zadań w zakresie wydatków majątkowych. Mam tutaj odpowiedzi i zachęcam Państwa radnych do zapoznania się z nimi. Cóż się bowiem okazuje? Są przypadki opóźnień, owszem, mających racjonalne uzasadnienie, ale przerażająco dużo jest przykładów, kiedy pierwsze działania w zakresie realizacji danego zadania podejmowano dopiero w sierpniu, ponad pół roku po uchwaleniu budżetu, a nawet w listopadzie ubiegłego roku. To wszystko tutaj jest uwidocznione. Inną kwestią, tym razem ze sfery przychodów miasta, jest znaczące umniejszenie wpływów z tytułu pojawiania się w różnych punktach miasta sezonowych stoisk sprzedaży warzyw i owoców. Przypominam, że opłata targowa została zniesiona dopiero od stycznia tego roku. Tak więc w roku 2015 miasto miało obowiązek pobierać ją. Mało tego, okazuje się, że spółka targowiska nie ma nawet pełnej informacji co do liczby i rozmieszczenia tych punktów. A nie mając rozeznania co do liczby i rozmieszczenia ich, nie pobieramy również od części z nich opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, ani też nie egzekwujemy kar należnych za nielegalne postawienie takiego punktu. Skoro miasto nie pobiera z żadnego z tych tytułów należnych przychodów, Czy nie mamy tu do czynienia z problemem w zakresie dyscypliny finansów publicznych? Dopytywałam o to na komisji rewizyjnej, ale odpowiedzi nie otrzymałam. Wysoka Rado, w sytuacji pierwszego roku pracy pana prezydenta, który nie ma wcześniejszego doświadczenia w zarządzaniu miastem, bardzo słabe wykonanie zaplanowanych w budżecie inwestycji nie powinno zaskakiwać. Można to nawet zrozumieć. Niepokojąca jest natomiast skala opóźnień i brak informacji o podejmowanych działaniach mających zmienić tę sytuację. Wyjaśnianie wszystkich opóźnień na zasadzie to nie ja, to mój poprzednik albo to nie ja, to kolega nie wystarcza. Zwłaszcza, że jak wskazywałam, poważne opóźnienia dotyczą w dużej części drobnych, a więc stosunkowo łatwych inwestycji wprowadzonych do budżetu po raz pierwszy dopiero w 2015 roku. I na koniec jeszcze jedna kwestia. Zwracam Państwu uwagę, że sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje realizację budżetu nie w stosunku do budżetu uchwalonego pierwotnie, ale w stosunku do planu po zmianach. O tym szerzej mówił już pan profesor Antoni Szczuciński, przytaczając konkretne liczby, więc nie będę tutaj się powtarzać. I jest to sytuacja jak najbardziej normalna. Każdy prezydent w ciągu roku budżetowego musi zwracać się do Rady Miasta z prośbą o urealnienie budżetu. Opiniujemy więc sprawozdanie w stosunku do planu po zmianach. Ostatnie zmiany wprowadzaliśmy jeszcze w grudniu 2015 roku. Jak to możliwe, że wiele wydatków majątkowych w stosunku do planu po grudniowych zmianach zaproponowanych przez pana prezydenta zrealizowanych zostało w zakresie zaledwie około 50% i poniżej? Czy świadczy to o dobrym zarządzaniu, czy raczej o chaosie i braku umiejętności planowania i realizacji budżetu? A co najważniejsze, czy możemy oczekiwać, że pan prezydent potrafił wyciągnąć wnioski z popełnionych w ubiegłym roku błędów i ta sytuacja nie powtórzy się w bieżącym roku? Sesja absolutoryjna to dobry czas na przyjrzenie się ubiegłorocznej realizacji budżetu. Nie tyle pod kątem rozżalania się nad tym, czego już nie możemy zmienić, ale przede wszystkim, panie prezydencie, myśląc o tym, jak możemy poprawić funkcjonowanie miasta. Myślę, że w tym kontekście bardzo słabe wykonanie inwestycji w ubiegłym roku powinno zmuszać do głębszej refleksji. I pozostaje wyrazić nadzieję, że pan prezydent wyciągnie należyte wnioski z tej sytuacji, skupiając się nie tyle na szukaniu usprawiedliwień, dlaczego tyle nie udało się zrobić, ale raczej na skuteczniejszym znajdowaniu rozwiązań stojących przed miastem problemów. Tym bardziej, że ubiegłoroczny budżet był realizowany w stosunkowo komfortowych warunkach, przy dobrej realizacji dochodów, na które miasto przecież nie ma lub ma tylko częściowy wpływ. Bardzo dobrze wykonano dochody z tytułu PIT i CIT, czyli przypomnijmy, dochody, których wysokość wynika z podatków zapłaconych przez podatników pod koniec ubiegłej kadencji. Takie dobre dziedzictwo po tak krytykowanym poprzedniku, które pozwoliło obecnemu prezydentowi na realizację dodatkowych wydatków w tej kadencji. Ale przecież tak dobra, niezależna w znacznej części od miasta sytuacja niekoniecznie musi się powtórzyć w kolejnych latach. Był to, podsumowując, budżet znacznego wzrostu wydatków bieżących i bardzo słabego wykonania inwestycji. W tym, co szczególnie martwi, także tych drobnych wprowadzonych do budżetu dopiero w 2015 roku. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. To były wystąpienia klubowe. Otwieram debatę indywidualną. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej debacie? Również czy chciałby zabrać głos pan prezydent jeszcze w tej chwili, tak samo w tej debacie? A ponieważ nie widzę, jest pan radny Tomasz Kajzer. Bardzo proszę.
Dziękuję. Panie prezydencie, Wysoka Rado, jak powiedziałem, budżet to jest okazja bardziej dyskusji nad tym, co warto zmienić. Ja zawsze ubolewam, że koloryt tej debaty generalnie jest elementem układu sił politycznych w Radzie, a głosy raczej są postrzegane bardziej, kto jest za, kto przeciw, a nie na zasadzie zastanowienia się, co poprawić. Niewątpliwie odpowiedzi, które sobie pan prezydent czasami zniechęcają do poprawiania. Ja ostatnio dostałem pismo w sprawie jednej z inwestycji, gdzie wskazując, że nie ma osób odpowiedzialnych za tę inwestycję, wskazując, że nie ma jednostki odpowiedzialnych za tę inwestycję, dowiedziałem się jednocześnie, że poprzednie władze źle planowały inwestycje, że euro dominowało, że kaponiera i tak dalej. I będzie, przepraszam, po prostu jest głupia odpowiedź, bo kampania wyborcza się skończyła, skupmy się na mieście. I ja mam tylko właściwie dwie uwagi króciutkie. Pierwsza, istotna, ewidentnie drobne nawet inwestycje mają problem z realizacją. Myślę, że to jest sygnał zastanowić się, co tu poprawić. Bo my nie mówimy o kilkuset milionowych inwestycjach kontynuowanych, które są skomplikowane. Ale w tych prostych inwestycjach mamy duże opóźnienia. Niezależnie od atmosfery tej sali, tej dyskusji, to jest problem, którym trzeba się po prostu jakoś zmierzyć. I druga kwestia, już poważniejsza, kiedy patrzymy na przykład na takie sytuacje jak basen na zwycięstwa, to ja zastanawiam się, na ile jest to problem wykonawczy. Ja rozumiem, że trzech wiceprezydentów na jedną inwestycję w ciągu półtorej roku to problem. Cieszę się, że pan Arkadiusz Stasica to przejął, bo ufam jego kompetencjom. Natomiast jest poważniejsze pytanie, na ile to jest indolencja, a na ile celowe działanie prezydenta, który nie zamierza wykonywać uchwały Rady Miasta w zakresie niektórych inwestycji i celowo je bojkotuje, wstrzymując działania. To jest poważniejszy problem. Ja sam tego jak zapytania, takiego oskarżenia nie sformułuję dzisiaj, ale jak powiedziałem, trudno czasami oprzeć się wrażeniu, że brak działań w niektórych inwestycjach no, nie jest tylko przypadkiem przy pracy. I to też ku refleksji, zastanawiając się na tym, żebyśmy mogli za rok głosować wszyscy za absolutorium z przekonaniem, że ten rok 2016 zostanie dobrze wykorzystany. Bo jak powiedziałem, tak komfortowa sytuacja, jeśli chodzi o dochody miasta, może się nie powtarzać. I w tym momencie, kiedy ona się już nie powtórzy, to wtedy sprawność realizacyjna będzie szczególnie ważna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w nawiązaniu do wystąpienia klubowego pana przewodniczącego Artura Różeńskiego, można to właściwie w krótkie słowa streścić tak. Groźne miny, trochę takiego machania szabelką, a właściwie mało treści. I powiem szczerze, że nawet dobrze, że to pan robi, bo łatwo się do takich argumentów też odnosić. One nie wnoszą właściwie za wiele admeritum i przyznam szczerze, że dla kogoś, kto podlega ocenie, łatwiej się nawet można ustosunkować, łatwiej się bronić. Powiem panu tak, jeśli chodzi o oświatę, to gdyby pan był łaskaw tak naprawdę dokładnie i dobrze przyjrzeć się pewnym przedsięwzięciom, które są realizowane inwestycjom, to zwróciłby pan uwagę na to, że ja zresztą na Komisji Oświaty w zeszłym roku to wyjaśniałem państwu radnym, bo byłem o to pytany i bardzo dobrze, że inwestycje w oświacie idą bardzo dobrze. Część z nich też przygotował mój poprzednik i one są też realizowane w sposób jak najbardziej tutaj zgodny z harmonogramami i tak dalej. Natomiast jedyną rzeczą, o której mógłby pan też dopowiedzieć, wyjaśnić, z czego wynika mniejszy procent, jest tak zwany projekt termorenowacji obiektów szkolnych, tak zwany projektów norweskich, gdzie sposób świadomy, dlatego że musieliśmy zlecić dodatkowe, to był projekt przygotowany w 2013-2014 roku, wymagało doprecyzowania kilka rzeczy natury technicznej, w sposób świadomy o kilka miesięcy, żeby dobrze te projekty obliczyć, przesunęliśmy jego realizację na rok bieżący. Ten projekt się już dzieje, obiekty są w 5 miejscach poddane termorenowacji. Wolałem dokonać tych dodatkowych technicznych badań, żebyśmy jako miasto nie byli narażeni na większe koszty, większe wydatki. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, kiedy pan mówi o tych konfliktach w oświacie, ja nie byłem na tej Komisji Oświaty, ale wiem, że pan przytoczył konkretnie słownie 3 przypadki, gdzie próbował pan zarzucić miastu, że zarządza oświatą przez konflikt. Na początku powiem panu jedną rzecz. Nie wiem, czy pan miał okazję wysłuchać bodajże chyba z poprzedniej sesji wystąpienia pani radnej Katarzyny Kretkowskiej, która jest osobą bardzo wrażliwą, czasami może nawet za bardzo w niektórych kwestiach, na wszelkie tego typu sytuacje konfliktów, sporów w oświacie. I warto wsłuchać się w tę wypowiedź, którą powiedziała pani przewodnicząca miesiąc temu, że dawno nie było takiego okresu czasu, kiedy w oświacie nie dochodzi do takiej sytuacji, gdzie są właśnie generowane konflikty same z siebie, z urzędu, czy przez państwa radnych, czy przez prezydenta i tak dalej. A pan wspomniał o 3 przypadkach, które są elementem jednak wewnątrz środowiska poszczególnych szkół, jakimś elementem pewnych problemów. I tak, konkretnie, łojery, znany temat. Nie chcemy do tego wracać. No nie jest to chyba konflikt wygenerowany przez państwa radnych, ani przez prezydenta miasta wewnątrz szkoły. Próbujemy mu zaradzić. Tutaj liczę w dalszym ciągu na współpracę, także na współpracę ze strony pana radnego. I za nią też dziękuję. Drugi przypadek, szkoła podstawowa nr 90, gdzie Część środowiska szkolnego chce, żeby Polski Związek Hokeja na Trawie opuścił budynek szkolny, a część nie chce. Mamy klasyczny wewnętrzny podział w szkole co do różnicy pewnych zdań. I ostatnia sprawa, sprawa szkoły na Żonkilowej. Kolejny przykład pewnego wewnątrz szkoły, pewnej różnicy zdań. A więc mówię o tym, bo to jest normalna rzecz, tego nigdy nie unikniemy, takich przypadków będzie zawsze, to są czasami różnice też zawodowe, czasami różnice ludzkie pomiędzy rodzicami, pomiędzy nauczycielami. My staramy się takim sytuacjom też przeciwdziałać. Na 262 szkoły w skali miasta, 3 takie przypadki, to sam pan powie, że to jest niewiele, ale i tak warto tym takim sytuacjom oczywiście wychodzić naprzeciw. A jeszcze powiem o jednej rzeczy. Państwo tak to też radni PiS-u podnoszą i dobrze, walczycie o to, żeby dyrektorzy poznańskich szkół mieli pewną autonomię. Ja też temu hołduję, temu twierdzeniu, ponieważ to są poważni ludzie wybierani w konkursach, którzy dowodzą i kierują ważnymi placówkami światowymi, więc też zostawmy trochę tym dyrektorom autonomię, o którą państwo tak walczycie. Niech pewne sprawy do pewnego stopnia rozwiązują też sami, ale chciałbym po prostu tym wypowiedziom zadać kłam twierdzeniu, że w oświacie poznańskiej są jakieś konflikty. Także pierwsza sprawa, jeśli chodzi o wykonanie budżetu, to elementem podstawowym, który dotyczy z roku ubiegłego, to jest kwestia projektu norweskiego na termorenowację obiektów szkolnych w sposób świadomy przeniesiony na rok obecny. I ten projekt już jest realizowany. I druga rzecz, co do konfliktów, to panu powiedziałem, jak sytuacja wygląda. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie Przewodniczący, w imieniu własnym, bo w imieniu klubu głos zabrał pan profesor Szczuciński. Szanowni Państwo, warto w życiu być człowiekiem uczciwym, też w życiu politycznym. I warto nawet przeciwników politycznych oceniać w sposób uczciwy, rzetelny, a nie złośliwy i tylko dla poklasku i przebicia się na czołówki jednego czy drugiego tygodnika czy dziennika. I a propos tej uczciwości, przypomnijmy sobie, że do 15, ten budżet, którego wykonanie dzisiaj oceniamy, był przedłożony 15 listopada 2014 roku przez Ryszarda Grobelnego. 2 tygodnie później, czy 3 tygodnie później, wybory wygrał Jacek Jaśkowiak, obecny prezydent, i miesiąc po objęciu urzędu ten budżet był przyjmowany. Czy 30 dni jest okresem wystarczającym do tego, żeby dokonać całkowitej korekty wszystkich wydatków budżetowych? Czy jest to czas odpowiedni, żeby zorientować się, czy planowane wydatki majątkowe, bieżące zostały racjonalnie zaplanowane? Czy proces inwestycyjny będzie przebiegał bez większych problemów? W moim przekonaniu nie. Pamiętajmy o tym, że budżet przedstawiony przez pana Ryszarda Grobelnego był po części także budżetem wyborczym. Pan prezydent, jak państwo pamiętacie, przedstawiał określone inwestycje we wszystkich dzielnicach, mówił o tym, co zamierza zrobić. To było to wszystko, czy większość tych jego projektów było obliczone na sukces wyborczy i warto, żeby nam w tej ocenie wykonania budżetu to nie umknęło. W związku z tym podstawowe pytanie, czy możemy formułować zarzut złego planowania? W moim przekonaniu nie i dla wszystkich tych, którzy rzeczowo w odróżnieniu od dzisiejszej dyskusji dyskutowali na ten temat na komisjach merytorycznych i na komisji rewizyjnej, ta ocena w moim przekonaniu powinna być podobna. Klub Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie w odróżnieniu od klubu PRO domagał się od prezydenta szybkich decyzji personalnych, wyciągania konsekwencji wobec osób winnych zaniechań. I tu zgodę, ja też wielokrotnie o tym mówiłem, tyle tylko, że zwracaliśmy także uwagę na to i w tym zakresie w naszym przekonaniu prezydent rozważnie się zachowywał. Decyzji personalnych nie można podejmować z dnia na dzień, ponieważ pracę musi ktoś wykonywać. Jeżeli wyciągamy konsekwencje personalne, zwalniamy, rozwalamy, mówiąc kolokwialnie, pewną strukturę, no to siłą rzeczy nawet te drobne projekty, projekty, które były planowane i zaplanowane do realizacji w 2015 roku, no musiały być opóźniane, no bo tą pracę musiał ktoś wykonywać. W miejsce tych ludzi, którzy byli zwalniani, którzy sami odchodzili, ktoś musiał przyjść. To jest rzecz oczywista i dla wszystkich, którzy obserwują życie polityczne, także to powinno być oczywiste. Wyjątkowo poirytowały mnie dwa stwierdzenia. Po pierwsze o
dobrym dziedzictwie. No, pani radna, to tylko da się porównać do tego eufemizmu, który jest używany w tej chwili na szczeblu warszawskim do dobrej zmiany, bo nie ma to ani nic wspólnego ani z niczym dobrym, ani z dziedzictwem. Dość przypomnieć, że zapłaciliśmy 97 milionów odszkodowania Bilfingerowi, mimo że pan prezydent Kruszyński uważał, że żadnych odszkodowań płacić nie będziemy. Dość przypomnieć, że system gospodarki odpadami został tak zorganizowany przez genialnego poprzednika, że Poznań przez kolejnych 25 lat będzie musiał się z tym problemem borykać i niewątpliwie przełoży się to także na problemy finansowe. Co mnie poirytowało w wystąpieniu pana radnego Brzeńskiego w zakresie GOAP-u? Otóż, szanowni państwo, trzeba mieć świadomość tego, że poprzedni prezydent ułożył stosunki w samym GOAP-ie na zasadzie, powiedziałbym, iście feudalnej. Tam wójtowie i burmistrzowie niemalże nie mieli nic do powiedzenia. Miasto Poznań narzucało swoje warunki, tam nie było dyskusji. Doszło do zmiany niemalże stuprocentowej składu zgromadzenia GOAP. Zmienili się wójtowie, burmistrzowie i te układy feudalne dzisiaj samo odreagowywane. Mamy do czynienia z pójściem od ściany do ściany i formułowaniem często takich oczekiwań, które z punktu widzenia Poznania, interesów Poznania są absolutnie nie do zaakceptowania. I strażnik tych interesów, a więc pan prezydent Staszica, siłą rzeczy będzie na celowniku wójtów, burmistrzów czy członków zgromadzenia z innych gmin niż miasto Poznań. I naprawdę ta uczciwość wymaga tego, aby przedstawiciele Poznania w tym GOAP-ie rozumieli to, publicznie o tym mówili i stawali po stronie osoby, która broni interesu Poznania w tym zakresie, a nie wykorzystywali to politycznie, co właśnie obserwujemy. Sprowadzanie tego do konfliktów personalnych, do tego, kto kogo zwolni, także mam wrażenie, że to jest obliczone na taki efekt wywołania jakiejś kłótni czy konfliktu między samym prezydentem a jego zapleczem w Radzie, co naprawdę jest absolutnie niepotrzebne. Szanowni państwo, reasumując, Klub Radnych Zjednoczonej Lewicy, jak tu już pan profesor Szczuciński powiedział, będzie głosował za udzieleniem absolutorium prezydentowi, nie dlatego, że jest związane porozumieniem z prezydentem, ale dlatego, że jesteśmy ludźmi uczciwymi, którzy potrafią oceniać wykonanie budżetu i potrafią w sposób rzetelny oceniać wyjaśnienia urzędników prezydenta w zakresie niezrealizowanych dochodów i wydatków i w tym zakresie uważamy, że to absolutorium po prostu się należy. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejny głos zabierze pan prezydent Arkadiusz Stasica. Bardzo proszę.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ja, mówiąc szczerze, poczułem się wywołany też do odpowiedzi przez pana przewodniczącego Różańskiego. Tutaj częściowo już temat, który chciałem podnieść, poruszył przed chwileczką pan przewodniczący Lewandowski. Ja chciałem tylko powiedzieć, że rzeczywiście praca w związku międzygminnym GOAP nie jest pracą łatwą, dlatego że mamy tutaj wyraźny konflikt interesów zarówno z jednej strony z gminy, które dbają przede wszystkim o swoje sprawy i o swoje interesy. Trudno im się tu w tym przypadku dziwić i z drugiej strony miasto Poznań, które jest jako podmiot dominujący w tym podmiocie jednak również podmiotem, który odpowiada za realizację tych najważniejszych działań, za budowę dwóch potężnych instalacji i za wszelkie ryzyka z tym związane. I ja oczywiście jako przedstawiciel miasta Poznania czuję się w tym stowarzyszeniu, w tym związku przede wszystkim zobowiązany do tego, żeby bronić interesów miasta Poznania, co nie zawsze jest dobrze postrzegane przez wszystkie strony tego związku. I druga sprawa, o której już przed chwileczką powiedziałem, a więc instalacja pod nazwą, o której mówimy powszechnie, spalarnia. Oczywiście można mieć różne uwagi w stosunku do tego zadania, ale proszę zwrócić uwagę, że akurat ten obiekt jest wybudowany za kwotę ponad 700 milionów złotych. Został zrealizowany w terminie i zgodnie z przyjętym harmonogramem i raczej abstrahując od tych wszystkich wątpliwości, które wokół tego obiektu od czasu do czasu wybuchają, to jednak tutaj należałoby przyjąć raczej podać to jako taki przykład dobrej realizacji inwestycji, szczególnie, że była ona realizowana w partnerstwie publiczno-prywatnym. Dziękuję bardzo. Tyle chciałem tylko.
Dziękuję. pan Tomasz Kajzer jako kolejny.
Dziękuję bardzo. Przynajmniej słuchał mnie pan radny Tomasz Lewandowski i nie mogę nie zareagować, zwłaszcza panie radny, jak używa się takich słów jak uczciwość, z dużego C się zaczyna, no to trzeba bardziej uważać, co się mówi i nie ma nic bardziej niesmacznego, kiedy ktoś zaczyna od dużego C, a za chwilę stawia zarzuty, które nie są uczciwe. Moja koleżanka klubowa nie sądzę, że była cyniczna, wskazując przy dyskusji o wykonaniu budżetu na to, że bardzo dobre wykonanie CIT-u i PIT-u to efekt nie tego roku, ale końca poprzedniej kadencji, bo taki jest system leczenia PIT-u i CIT-u i pan to powinien wiedzieć. I w tym momencie rozwlekanie tego, że przecież GOAP i tak dalej, oczywiście może mówić o wszystkim naraz, ale ta wypowiedź była w konkretnym kontekście, że w konkretnej kwestii i zarzut cynizmu uważam jest po prostu nieuczciwy. A tym bardziej przykry, że zaczyna się pan powiedzieć od takich właśnie odwoływań się do wartości. Jeśli tylko odwołuje, to jednak bardzo powinien uważać to, co mówi. Podobnie nie jest prawdą, że większość projektów, które wybierzecie na rok 2015, był liczony na sukces wyborczy. To jest pana interpretacja, ma pan do niej prawo, ale na pewno nie jest to zgodne z moim przekonaniem i trudno, mówiąc o pewnej przyzwoitości, zgadzać się z takim podejściem. Wskazuje pan i cieszę się na to, że jest niskie wykonanie inwestycji nowych, a więc nie tylko tych kontynuowanych, bo to jest faktem. Pan stwierdza, że one wynikały ze zmian organizacyjnych. Na pewno tak. My wiemy, że nietrafiona decyzja personalna spowodowała co najmniej kilkumiesięczne sparaliżowanie PIM-u, który nie wydawał decyzji. Zgadzam się, że to jest coś, co jest przeszłością, aby się nie powtórzyło. Natomiast jest pytanie, czy rzeczywiście zmiany organizacyjne są jedyną przyczyną opóźnień w realizacji inwestycji nowych. Ja mam wątpliwość. Myślę, że nie. Myślę, że to pewne uproszczenie. I nie zamierzam tutaj polemizować na sali. Natomiast warto zastanowić się, jakie jeszcze inne przyczyny spowodowały opóźnienie inwestycji nowych, aby je wyeliminować. Bo rozumują, że tylko kwestia organizacyjna, trzeba powiedzieć, no przeszłość minęło, trafiamy stabilne organizacje i to już się nie powtórzy. Chciałbym w to wierzyć, ale doświadczenie mówi, że to byłoby zbyt uproszczone interpretowanie rzeczywistych przyczyn opóźnień, do których i pan, i ja się zgadzamy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Grześ. Bardzo proszę.
Ja tylko tutaj a propos uczciwości chciałem powiedzieć, że w wystąpieniu mojego szefa klubu jednak jak ktoś się sprawdza, to został pochwalony. No, przepraszam bardzo, kiedy pan Wiliński został szefem GOAP-u, no to jasne było, że to jest nominacja partyjna i Platforma bierze kolejny przyczółek, a dzisiaj z ust szefa klubu PiS-u, zresztą ja mogę to też potwierdzić, pan Wiliński się sprawdził. I dzisiaj z kolei nie rozumiemy, dlaczego w ramach podziału łupu koledzy z SLD chcą go koniecznie wywalić i obsadzić to stanowisko, znaczy, przepraszam, nie z SLD, przepraszam, zwracam honor, bo tutaj akurat jest pan radny Szczuciński, co do jego uczciwości nie mam żadnych wątpliwości. Koledzy z pozostałej lewicy chcą go wyrzucić i obsadzić to swoim człowiekiem. No i powiedzmy uczciwie, tak, podział łupów. I to jest nieuczciwe. Natomiast ja myślę, że jeśli szef klubu PiS-u chwali członka Platformy, że dobrze się sprawdza, no to jest chyba największa uczciwość, jaka może być w polityce i powinni przynajmniej koledzy z Platformy to docenić, bo ja rozumiem, że koledzy z lewicy poza SLD mogą tego akurat nie uznać, że to jest w porządku. Dziękuję.
Dziękuję. I pan radny Tomasz Lewandowski.
Ad vocem w dwóch kwestiach. Szanowni Państwo, no, w tym właśnie tkwi problem, że Państwo problemy w gospodarce odpadami sprowadzacie do pewnych decyzji personalnych i to jest pewien dramat, że nie widzicie, że w ramach dobrego dziedzictwa tak zwanego wybudowano dwie instalacje kalibizujące się, instalacje, które rywalizują o odpad, instalacje, które są drogie, które będą generowały spore wydatki budżetowe być może w kolejnych latach, a Państwo wolicie dyskutować na temat pewnych decyzji personalnych, pewnych problemów personalnych, które zawsze się zdarzają, pewne różnice i umiejętność współpracy przecież no, najlepiej o tym wiecie, czyszcząc wszystkie urzędy, agencje w kraju, że tak to wygląda. I tutaj akurat moralizowanie z Państwa strony jest co najmniej niesmaczne. Natomiast co do tej uczciwości, o której pan mówił pan prezydent Kajzer i o tym, że powinniśmy uczciwie wskazać, że dochody z PIT i CIT rosną. No, panie prezydencie, w kwotach bezwzględnych i owszem, ale ja przypominam, że na skutek między innymi wieloletniej polityki poprzedniego prezydenta dynamika tych dochodów spada. No przecież na komisji budżetowej urzędnicy prezydenta, więc nie politycy, urzędnicy prezydenta przedstawiali te dochody w układzie wieloletnim i o ile mnie pamięć nie myli, gdyby Poznań nie miał tak poważnych problemów demograficznych, jakie ma, to dzisiaj dochody byłyby na poziomie 20% wyższe niż są, więc mówić tutaj o pewnym dobrym dziedzictwie także w tym wymiarze, no raczej wykorzystałbym szansę, żeby w tej sferze zamilknąć. Dziękuję.
Pani radna Ewa Jemielity, kolejny głos. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Szanowny panie prezydencie, chciałam się odnieść do tego półtora roku prezydentury pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Chciałam się też odnieść do tego, co przed chwilą powiedział pan prezydent Wiśniewski o inwestycjach w oświacie. No skoro jest tak dobrze, to chciałam zapytać i prosić pana prezydenta przede wszystkim o wskazanie, w których to jednostkach oświatowych, czyli w szkołach na terenie miasta Poznania, spełnione są ustawowe wymogi dotyczące dostępu do infrastruktury dla osób niepełnosprawnych. Bo ile wiem, to jest dramat. I tym od wielu miesięcy miasto nie potrafi się zająć. Być może są to zaniedbania z lat poprzednich, ale wydawało mi się, że jeżeli prezydent miasta Poznania obejmuje urząd i deklaruje, że będzie świetnym i wspaniałym prezydentem, no to powinien obejmować tę prezydenturę i uzyskać mandat zaufania od mieszkańców na podstawie jakiejś wizji. No wizję jakąś roztoczył, no na tyle atrakcyjną, że rzeczywiście pan prezydent został tym prezydentem miasta Poznania. Uważam to niestety za wielką pomyłkę i za wielkie rozczarowanie, ponieważ nie zauważyłam żadnego programu, spójnej strategii, która byłaby realizowana przez te ostatnie półtora roku. Przykład. Wczorajsze posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia i apel pracowników opieki społecznej i PCK. Niewolnicze stawki 6,50 za godzinę, piątek, świątek czy niedziela, zawsze w pracy. Półtora roku prezydentury, niewolnictwo trwa. No teraz nagle okazuje się, że no może coś tam da się zrobić, no tylko pytanie jest, skąd wziąć na to pieniądze. Trwa też przygotowywanie programu tak zwanego strategii dla miasta Poznania. Pracują w wielu podkomisjach całe grupy i rzesze radnych, urzędników miejskich odpowiedzialnych za przygotowywanie tej strategii. Także środowiska społeczne, organizacje pozarządowe biorą udział w tym, żeby tak właściwie ten program po półtora roku pracy, w cudzysłowie pana prezydenta, panu prezydentowi napisać. Jest tam wiele punktów, którymi pan prezydent być może się zajmie. Dlaczego mówię, że być może? Na jednym z posiedzeń takiej podkomisji, zdaje się, że to było posiedzenie Komisji Infrastruktury, w której w obecności tak właściwie tylko dwóch radnych i jednego pana ze środowiska społecznego, zdaje się, że z Rady Rodziny Dużej, tak przez półtorej godziny to właściwie tylko słuchałam wywodów pani radnej Dudzic-Biskupskiej, że jak właściwie idzie tak ulicą i przychodzi koło jakiegoś placu zabaw, to dziecko marudzi, że to jest ogrodzone, a ona by tak bardzo chciała, żeby to dziecko też tak mogło tam się na tym placu zabaw pobawić. No mnie to, przepraszam, bardzo zdumiało, bo ja myślałam, że ja biorę udział w posiedzeniach jakichś podkomisji, które rzeczywiście chcą do czegoś dojść i być może wypracować tę strategię, żeby pan prezydent miał się wreszcie czymś zająć. Na moje zdecydowane pytanie po półtora godzinnych dywagacjach przy kawie pani radnej Dudzicz Biskupickiej, po co się tutaj spotkaliśmy, no usłyszałam odpowiedź od urzędników miasta Poznania, że mamy tutaj wypracować różnego rodzaju pomysły, a pan prezydent być może coś sobie z tego wybierze. I my mamy podobno ten jakiś program, bo projekt uchwały już jest przygotowywany, przyjąć w lipcu. I z tego programu pan prezydent Jaśkowiak być może coś sobie z tego wybierze. No ja bardzo dziękuję. No, jeśli prezydent miasta Poznania obejmuje funkcję i zaczyna się jej dopiero uczyć, po półtora roku wzywa właściwie wszystkich świętych, żeby mu napisali program, a on być może sobie później z tego coś wybierze, to proszę państwa, to ja już dzisiaj deklaruję, że zgłoszę swoją kandydaturę na prezydenta miasta Poznania i obiecuję mieszkańcom miasta Poznania, że do tej funkcji zacznę przygotowywać się już dzisiaj, żeby być do tej funkcji przygotowana przed, a w trakcie kampanii wyborczej przedstawię rzeczywiście jasną, rzetelną i spójną wizję, w jaki sposób należy zarządzać miastem. I nie będę zwoływać wszystkich świętych, tak, radnych, środowisk społecznych i tak dalej, żeby mi powiedzieli, co i jak mam robić po półtora roku bycia prezydentem. Bo to dla mnie to jest po prostu tragedia i komedia. Chciałabym podsumować moją wypowiedź dwoma zdjęciami. To jest tak zwane słynne drzewo, pomnik prezydentury pana prezydenta Jaśkowiaka. To drzewo leżało już zimą, leży już podobno od roku. Gdzieś mi to obrazki poznikały, zaraz państwu pokażę. To drzewo leży także dzisiaj. I żaden z wydziałów podległych panu prezydentowi nie może sobie poradzić z problemem leżącego drzewa, tak? Przez ile miesięcy? No przez rok. To jest kwintesencja leżącej prezydentury pana prezydenta Jaśkowiaka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Tomasz Kajzer, bardzo proszę.
Szanowni państwo, pan radny Tomasz Lewandowski zaczął od uczciwości, potem wezwał mnie do milczenia, koleżankę oskarżył o cynizm. Ja jednak usługuję się krótko. Teraz słyszymy o tym, że kwestia demografii to działanie władz miasta. My wiemy dokładnie, jakie są przyczyny demograficzne w Poznaniu. My wiemy dokładnie, że najwięcej osób z Poznania pod Poznań wyjeżdża z terenów spółdzielni mieszkaniowych, tak zwanych blokowisk. Są to najczęściej osoby, których dochody pozwalają teraz na realizację ich marzenia o domku z ogródkiem. Mamy dokładne badania i dokładnie wiemy, gdzie leżą główne przyczyny imigracji. I wiemy, że tak naprawdę władze miasta mogą łagodzić te trendy, ale nie zmieniają tego zasady. Bo wiemy, jak to wyglądało w wielu innych miastach, kiedy na pewnym poziomie dochody pozwalały mieszkańcom na zmianę miejsc zamieszkania i Hanower w innych miast przechodziło przez te etapy. I wiadomo, że w momencie, kiedy nie zwężamy dróg, kiedy komunikacja jest dość dobra, to odległość nie jest za dużym problemem i stąd nasilenie psów migracyjnych. My wiemy, jakie są dokładne przyczyny. Możemy dyskutować dzisiaj, ale dzisiaj jest dyskusja na temat wydania budżetu, nie na temat demografii poznańskiej. Ja służę rozmowę na temat demografii, natomiast zwracam uwagę, że oskarżanie moich żanki o cynizm w kontekście PiTu i CiTu i teraz próby wyjaśnić już nie gołapem, ale teraz z demografią, to według mnie ma niewiele wspólnego z rzetelnością i za uczciwością. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Marek Sternalski.
Panie prezydencie, szanowni państwo, ja bardzo króciutko, ja chciałem tylko odpowiedzieć na jedną rzecz, którą powiedziała kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta w następnych wyborach. Ja bardzo poważnie o tym mówię i bardzo, bardzo gratuluję państwu. Chciałem odnieść się do tematu związanego, nie wiem co pan poseł Dziuba na to powie, ale szykuje się bardzo ciekawa rywalizacja w każdym razie. Natomiast ja bym chciał odnieść się do kwestii związanej z polityką prorodzinną, bo to nie jest tak, że pan prezydent sobie coś wybierze. Dyskusja na temat programu polityki prorodzinnej wyniknęła z inicjatywy naszego klubu i z działań na Komisji Rodziny, gdzie podjęta została taka decyzja o tym, żeby program polityki prorodzinnej w mieście Poznaniu przygotować. To było we współpracy z panem wiceprezydentem Jędrzejem Solarskim, żeśmy o tym rozmawiali, żeby takie działania podjąć. Po pierwsze, aby zinwentaryzować wszystkie te działania, które są w chwili obecnie realizowane. Po drugie, aby je poszerzyć o nowe inicjatywy, które zbudują taki porządny program prorodziny w naszym mieście. I to też nie jest tak, że prezydent sobie coś wybierze i nie wybierze. To będzie coś takiego, że tą decyzję chcemy podjąć wspólnie jako radni z prezydentem miasta, dlatego że kluczem do realizacji dobrej polityki prorodzinnej w naszym mieście jest konsensus ponadpolityczny pomiędzy Radą Miasta a pomiędzy prezydentem, bo on wtedy tylko taki program będzie dobrze realizowany. Ja bym chciał, żeby wokół tego programu nie tworzyć jakiejś politycznej wojny, bo to nikomu nie posłuży. Ja liczę na to, że uchwalimy w lipcu fajny program prorodzinny i zadowoleni będą wszyscy od lewicy do prawicy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Maciej Wudarski. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Chciałbym się odnieść do dwóch kwestii. Pierwsza dotyczy realizacji inwestycji małych. Zastanawiałem się jakiś czas przed tą dyskusją, jak duży procent czasu pracy służb miejskich, też moich osobistych, zajmuje ustawianie dużych inwestycji odziedziczonych po poprzednikach z głowy na nogi. Każda z tych inwestycji przeszła swoją fazę krytyczną. W zasadzie w tej chwili wydaje się, że nawet o ulicy Dąbrowskiego możemy mówić w kategoriach, że jest ona w strefie bezpiecznej, to znaczy, że zostanie skończona. Estakada katowicka, ogromne problemy z palowaniem, uzgodnienia dokumentacji, błędy projektowe, błędy w przygotowaniu przetargów. Szanowni Państwo, to wielomiesięczna praca urzędników zarówno Zarządu Dróg Miejskich, jak i PIM-u w zakresie tego, żeby ta inwestycja mogła być w tej chwili bezpiecznie realizowana. Drogi do spalarni, na szczęście dobry wykonawca, ale Szanowni Państwo, istotna ocena, która w tej chwili wynika z całego procesu budowlanego, także tego procesu, który dotyczy budowy samej spalarni, ta inwestycja została opóźniona o rok. To nie te 3 miesiące zwłoki, które wynikają z nieopuszczenia nieruchomości przez jednego z właścicieli spowodowało to, że jesteśmy w tak dużym niedoczasie, jeżeli chodzi o uruchomienie dróg do spalarni, ale co najmniej roczne opóźnienie całej inwestycji. Kaponiera. Ta inwestycja miała swój bardzo duży kryzys także w lecie ubiegłego roku. Wszyscy Państwo obserwowaliście kilkanaście osób, które pracowały na budowie. Wykonawca bardzo mocno ograniczał swoją pracę. Wynikało to także z protokołów konieczności, które zostały w bardzo przedziwny sposób sporządzane przez poprzedni zarząd spółki, osoby wybrane przez prezydenta Grobelnego. Udało się z wykonawcą dokonać odpowiednich porozumień i przystąpił do pracy. Także w tej chwili wiemy też, że inwestycja jest kontrolowana, jest bezpieczna. Deklarujemy jej zakończenie w lecie tego roku. Dąbrowskiego na ten temat już wiele było mowy. Dokumentacja projektowa, która została wykonana w 2010 roku przez zarząd spółki PIM w 2014 wystawiona do przetargu, kompletnie niezgodna ze stanem technicznym. Ogromny wysiłek, zwłaszcza w tej końcowej fazie projektu, żeby doprowadzić do szczęśliwego końca. I czy to mogło mieć wpływ na mniejsze inwestycje, te drobne, o których mówiła pani radna Frankiewicz? Na pewno miała. Mamy ograniczone zasoby kadrowe, ograniczone zasoby ludzkie i wśród tych małych inwestycji na pewno znalazły się takie, które z różnych przyczyn, bardziej lub mniej uzasadnionych, nie zostały zrealizowane. Ja jestem głęboko przekonany, że ten proces w tej chwili będzie się stabilizował. Troszkę odnosząc się do może żartobliwej formuły pani radnej Jemielity, tego przewróconego drzewa na Alei Niepodległości jako symbolu prezydentury prezydenta Jaśkowiaka. No w tej chwili mnie ta sytuacja też bardzo denerwuje. Jest to bardziej wynik stanu prawnego tutaj naszego krajowego prawodawstwa. W tej sprawie prowadzi postępowanie policja. Ta aleja jest elementem Alei Zabytkowej Drzew. Ona została faktycznie uszkodzona, zniszczona przez wykonawcę przebudowy ulicy Niepodległości. I jesteśmy w ogromnym klinczu. Ja już wielokrotnie miałem ochotę wziąć piłę łańcuchową, iść to drzewo ściąć i jakimś samochodem wywieźć, ale szanowni państwo, no nie wolno. W takim państwie żyjemy, takie prawo mamy i musimy prawa przestrzegać. Tak długo, dopóki policja tego postępowania nie zakończy, to drzewo na Alei Niepodległości będzie leżało. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeszcze nawiązując też do głosu pani radnej Ewy Jemielity. Znaczy pytanie jest zawsze takie, czy rozmawiamy rzeczywiście na poważnie i merytorycznie, czy też po prostu dla hecy. Bo jeżeli mamy 262 szkoły w Poznaniu, przedszkola i tak dalej, to chyba trudno oczekiwać, nie ma takiego, który by w ciągu jednego roku potrafił zrealizować wszystkie inwestycje w 262 szkołach czy przedszkolach. To jest pierwsza uwaga, wydaje mi się, w tym gronie nawet nie wymagająca dalszego rozwijania. Na inwestycje w oświacie naprawdę dzięki radnym miasta Poznania, dzięki państwu i oczywiście dzięki tutaj pracy aparatu Urzędu Miasta Poznania w ciągu tych 4 lat, tej kadencji wydamy razem na rzecz nowych inwestycji twardych, nie mówię teraz o miękkich działaniach, tylko twardych, ponad 94 miliony złotych. Takiego okresu w poznańskiej oświacie w ciągu całości trwania odrodzonego samorządu jeszcze nie było. I to jest jedna uwaga. Druga rzecz, 40% obiektów szkolnych w naszym mieście jest w całości lub w części dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. To nie jest tak, że to jest temat zamknięty. My go na bieżąco realizujemy i tutaj, żeby nie być gołosłownym, wspomnę też o kilku inwestycjach, które już rozpoczęły się bądź zakończyły w roku minionym, bądź trwają, bądź trwać będą w najbliższym okresie. To jest szkoła specjalna 105, to jest szkoła numer 8, liceum numer 8, gdzie zostały też dopasowane wszystkie elementy do potrzeb osób niepełnosprawnych. To jest zespół szkół numer 1 na osiedlu Sobieskiego, gdzie dzięki również państwa wsparciu będziemy tę szkołę, gdzie chodzą dzieci niepełnosprawne, przybudowywać. To jest zespół również poradni na Słowackiego, które przenieśliśmy w tym roku. Już zakończy się cały proces. To jest przygotowana modernizacja szkoły na Kanclerskiej. Można, pani radna, wymieniać naprawdę bardzo wiele i proszę naprawdę być w tym elemencie również uczciwym. Tam, gdzie są sygnały od rodziców, również te sprawy rozwiązujemy. Część rodziców posyła dzieci z uwagi na rodzaj i stopień niepełnosprawności z góry do szkół, które są przystosowane do tego, żeby tam dzieci te mogły w sposób bezpieczny również dla siebie się uczyć i się poruszać. Tam, gdzie są windy, tam, gdzie są specjalnie pochylnie podjazdy. Natomiast generalnie na bieżąco, w miarę możliwości finansowych, miasto to od wielu lat sukcesywnie realizuje i realizować będzie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, dlatego poddam pod głosowanie w tej chwili dwa projekty uchwał, nad którymi trwała debata. Państwa radnych, którzy chcą głosować, zapraszam do sali sesyjnej. I najpierw w punkcie 11 porządku sesji projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Poznania za 2015 rok. To jest projekt o numerze PU 484/16. Proszę państwa radnych o głosowanie, kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Proszę o głosowanie. Czy wszyscy państwo oddali głos? Już? Proszę o podanie wyniku. 21 głosów za, 15 przeciw. Rada uchwałę podjęła. I w punkcie 12 projekt uchwały w sprawie absolutorium dla prezydenta miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu miasta Poznania za 2015 rok. To jest projekt uchwały PU 485/16. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. Za 21, 15 przeciw. Rada uchwałę podjęła, co jest jedno z równoważne rzeczywiście z udzieleniem absolutorium dla prezydenta miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu w 2015 roku. Gratuluję panie prezydencie. Zamykam punkt 11 i 12 łącznie. I przystępujemy do realizacji punktu 12a. Jest to projekt uchwały PU 469/16 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Poznania. Co? A pan prezydent Jacek Jaśkowiak, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, Wysoka Rado, chciałbym serdecznie podziękować za głosowanie i za absolutorium. Także dziękuję Państwu serdecznie.
Dziękuję. A projekt uchwały przedstawi pan prezydent Stasica. Czy kto będzie przedstawiał ten projekt uchwały? Tak? Kto będzie referował? Bardzo proszę, pani dyrektor.
Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie prezydenci. Nic nie słychać?
Michał, poproszę, bo tam są.
A teraz? Nie wiem, chyba jest wyłączony. O, teraz. Aha, dobrze, dobrze, dziękuję. To jeszcze raz zacznę. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie, szanowni państwo. Chciałam zaprezentować państwu projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Poznania, który został przygotowany przez Biuro Spraw Lokalowych, ale przy bliskiej współpracy z Wydziałem Zdrowia, z państwem radnymi, którzy uczestniczą w obradach komisji mieszkaniowych. Projekt był też konsultowany ze stowarzyszeniami, które zajmują się problemami mieszkaniowymi, lokatorskimi.
Przepraszam, przepraszam pani dyrektor. Tak? Możemy, już możemy.
I
czy mógłbym poprosić o zamknięcie drzwi zarówno do sali małej sesyjnej, jak i na korytarz, bo tam zdaje się, co niektórzy wywiadów udzielają. Bardzo proszę.
Podstawą prawną dla uchwalenia uchwały, która jest obowiązkowa dla każdego samorządu, dla każdej gminy, jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Każda gmina musi ustalić, według jakich zasad będzie wynajmować mieszkania pochodzące z jej własnego zasobu. Akt prawny, nad którym proszę państwa radnych o pochylenie się, to jest uchwała z 26 marca 2013 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Poznania, którą w tej chwili z woli państwa radnych możemy zmienić. Oczywiście naszym zdaniem na lepszą. Dotychczasowy stan obowiązywania przepisów i zasad dotyczących wynajmowania lokali mówił, że lokal mieszkalny z mieszkaniowego zasobu miasta Poznania mogą otrzymać, mogą ubiegać się o taki lokal osoby, które są przede wszystkim członkami wspólnoty samorządowej, czyli zamieszkują na terenie miasta Poznania, osiągają dochody uprawniające do uzyskania lokalu mieszkalnego, to znaczy dochody wystarczająco niskie, aby można takiej pomocy udzielić i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. przez osoby, które, mówię, jak w aktualnie obowiązujących przepisach to brzmi, przez osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, rozumie się osoby, które zamieszkują w lokalu spełniającym kryterium metrażowe w przeliczeniu na jedną osobę nie więcej niż 5 metrów powierzchni pokoju.
Przepraszam, pani dyrektor, proszę państwa radnych, to jest, mamy przed sobą jeden projekt uchwały i wysłuchanie sprawozdania i to będzie koniec sesji. W związku z tym proszę jeszcze o wytrwałość i naprawdę, jeśli chcecie pogadać albo zadzwonić, to proszę poza salę sesyjną, a tu pozwolić nam prowadzić sesję, będę wzywał na głosowania. Bardzo proszę.
Ja postaram się też w miarę syntetycznie te zmiany państwu przedstawić, bo rozumiem, że emocje też przed chwileczką były duże. Także proszę państwa, na dzisiaj mieliśmy taki stan, że można było udzielić pomocy mieszkaniowej osobie lub rodzinie, która zamieszkiwała w mieszkaniu, gdzie na jedną osobę przypadało mniej niż 5 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej czy powierzchni pokoi, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 10 metrów kwadratowych. Jak państwo się orientujecie, no kryterium prawie że niemożliwe do spełnienia, ale niestety sytuacja mieszkaniowa w Poznaniu jest tak trudna, że są rodziny, które niestety to kryterium spełniają. Natomiast utrzymanie takiego drastycznego kryterium 5 metrów kwadratowych na osobę uniemożliwiało państwu i nam udzielania pomocy mieszkaniowej w najbardziej drastycznych sytuacjach z innego powodu, rodzinnych, stanu zdrowia, różnych komplikacji społecznych, które dotyczyły rodziny. I na przykład trzeba było wykluczyć z pomocy mieszkaniowej osoby, które mieszkały w złych warunkach mieszkaniowych, na przykład na ogródkach działkowych, ale miały więcej jak 5 metrów, w suterenach, ale większych niż 5 metrów na osobę. Nie mogliśmy pomóc osobom starszym przed ukończeniem 70 roku życia, które zamieszkują w bardzo dużych mieszkaniach, gdzie wysokość czynszu i opłat za utrzymanie tego mieszkania wielokrotnie czasem przekracza możliwości płatnicze tych osób ze względu na poziom emerytur lub rent. Nie mogliśmy też udzielić pomocy rodzinom o bardzo trudnej, skomplikowanej sytuacji zdrowotnej lub rodzinnej, na przykład osobom po rozwodach, które dalej mieszkają razem, gdzie powodem na przykład do rozwodu była przemoc w rodzinie. Projekt uchwały, o który dzisiaj bym prosiła państwa o jego przyjęcie, wypełnia wszystkie dyspozycje, do których zobowiązuje nas ustawa o ochronie praw lokatorów, czyli przewiduje i wysokość dochodu gospodarstwa domowego, który kwalifikuje do pomocy, i warunki zamieszkiwania kwalifikujące do ich poprawy. Określa również kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu. Opisujemy również tam dokonanie warunków na zamianę lokali, tryb załatwiania wniosków o najem zawierany na czas nieoznaczony i lokali socjalnych, które są zawierane na czas oznaczony. Mówimy również w uchwale o zasadach postępowania w przypadku osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez głównego najemcę oraz o kryteriach oddawania w najem lokali o powierzchni przekraczającej 80 metrów kwadratowych. Chcę przez to powiedzieć, że nowa uchwała wypełnia wszystkie dyspozycje, jakie powinna taka uchwała wypełniać w związku z obowiązkami nałożonymi na gminę z ustawy o ochronie praw lokatorów. I teraz pokrótce proponowane w projekcie uchwały zmiany, co one obejmują. Przede wszystkim musimy pozostawić kryterium dochodowe jako absolutnie niezbędne do określania, komu pomoc mieszkaniowa się należy. I to kryterium dochodowe zostawiamy na tej samej wysokości, na jakiej było i w przypadku gospodarstwa jednoosobowego i wieloosobowego. Proponujemy natomiast inny opis kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, czyli proponujemy zrezygnować ze sztywnego, niesprawiedliwego, nieempatycznego kryterium 5 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej na osobę. Proponujemy również kwalifikować wnioski, które spełniają to kryterium dochodowe zgodnie z opracowanym systemem kwalifikacji punktowej, czyli chcemy państwu zaproponować przyjęcie pewnego systemu wyrażonego poprzez punkty przypisania wag pewnym trudnym sytuacjom, w jakim znajduje się rodzina. One będą miały wpływ na ocenę pilności danego wniosku, bo nie jest prawdą, że wszystkie rodziny w tym samym czasie znajdują się w równo trudnej sytuacji, która nakazywałaby identyczne, równo pilne zrealizowanie ich potrzeby mieszkaniowej. no, trudno przypuszczać, żeby osoba, która podlega ciągłej presji, przemocy w rodzinie, mogła czekać tak samo długo na mieszkanie, jak na przykład samotny mężczyzna z niskimi dochodami, który jakoś zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe, może nie w sposób jakościowo odpowiadający jego potrzebom, niemniej znajdujący się w sytuacji niewątpliwie lepszej niż ta kobieta z dziećmi. Ta sama sytuacja dotyczy osób niepełnosprawnych, przez to rozumiem również dzieci niepełnosprawne, które często są pod opieką samotnych matek. Przyjęty system kwalifikacji punktowej nie stanowi kryterium uzyskania pomocy mieszkaniowej od miasta, pozwala jedynie państwu właśnie, czy z państwa woli, na obiektywną ocenę tego wniosku, umożliwia wyłonienie osób, którym pomoc powinna być udzielona w pierwszej kolejności. Czyli nie skreślając nikogo, kto ma niski dochód z prawa do uzyskania pomocy od prezydenta miasta Poznania, próbujemy tylko ustalić pilność i kolejność załatwiania wniosków naszych klientów. Każdej z okoliczności została przypisana odpowiednia liczba punktów odpowiadająca wagom. Ustalenie ich wysokości, tych wag, było wielokrotnie dyskutowane. Tak jak na początku państwu powiedziałam, nie pisaliśmy tego sami z punktu widzenia wszystko wiedzących, tylko konsultowaliśmy to wśród osób, które zajmują się pomocą społeczną, z Poznańskim Centrum Świadczeń, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i z radnymi, którzy zajmują się na bieżąco właściwie polityką mieszkaniową. I teraz tak, punkty zostały podzielone na punkty dodatnie, punkty ujemne. Punktów dodatnich, jest więcej tych kryteriów punktów dodatnich, natomiast żeby można było tą kolejność i pilność odpowiednio przedstawić, zaproponowaliśmy, aby wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, którzy muszą opuścić swoje dotychczasowe miejsca pobytu, czyli rodziny zastępcze lub ośrodki wychowawcze, przypisywać 30 punktów. To jest najwyższa ilość punktów. Te osoby są pozbawione wsparcia swoich naturalnych rodzin, bo ich po prostu nie mają i mają prawo liczyć na pomoc na starcie. Następnie osoby powyżej 70 roku życia, które mieszkają samotnie. Tutaj jest 20 punktów. Propozycja ta wynikała z mniejszej możliwości, tak, ani nie ma możliwości taka starsza osoba zwiększyć swoich dochodów. Często też występuje jakaś też nieporadność czy brak możliwości zarządzania swoimi sprawami. Tymczasem osoby te pozostały w dużych mieszkaniach po wyprowadzeniu dzieci i nie są w stanie płacić czynszu rynkowego za swoje lokum. Trzecia grupa osób to są osoby dotknięte przemocą w rodzinie, w sprawie której sporządzono formularz, tak zwany niebieska karta C, czyli chcemy się tu oprzeć na opiniach i dokumentach, które są wydawane przez policję i ośrodki pomagające takim osobom. Tutaj zaproponowaliśmy 10 punktów. Następnie bezdomni przebywający w ośrodkach interwencji kryzysowej 6 punktów. To są osoby, które zajmują się czasowo interwencyjnie po różnych życiowych kryzysach w ośrodkach, które również są na utrzymaniu prezydenta, które trzeba po prostu opróżniać i zapewniać tym osobom możliwość przeniesienia się z ośrodka do jakiegoś mieszkania. Następnie to jest osoba wychowująca dziecko w wieku do 18 roku życia, w przypadku dzieci uczących się do 25 roku życia, 6 punktów. Uchwała przewiduje również punkty ujemne, które obniżają ogólną liczbę punktów uzyskanych przez danego klienta, przez danego wnioskującego. Przede wszystkim chcemy tutaj najwyższą ilością tych minusowych, jakby karnych punktów, no, ukarać w cudzysłowie te osoby, które w sposób zakłócający porządek innym lokatorom dewastowały dotychczasowe mieszkania albo zakłócały pokój sąsiedzki. Tym osobom proponujemy ująć z ogólnej liczby punktów 10 punktów.
Jeszcze raz przepraszam pani dyrektor, ale no chociażby tych, którzy prosili o to, żeby dzisiaj to wprowadzić do porządku sesji, proszę o wytrwałość.
Osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu, minus 6 punktów i odrzucenie oferty lokalu socjalnego, która ta oferta została przedstawiona przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w związku z uzyskanym wyrokiem sądowym z prawem do lokalu socjalnego, minus 6 punktów. W oparciu o dokonaną ocenę punktową wszystkich złożonych wniosków powstanie lista osób oczekujących na przydział lokalu. przy czym o kolejności osób umieszczonych na liście właśnie zadecyduje ta cytowana wcześniej liczba uzyskanych punktów. W przypadku takiej samej ilości punktów zdecyduje pierwszeństwo określone w uchwale. Zgodnie z przyjętą koncepcją, na podstawie danych, które pozyskamy od ZKZL-u w zakresie możliwości realizacji listy pod względem ilości mieszkań, która w danym roku będzie mogła być na realizację listy przeznaczona, ustalimy minimalną ilość punktów, którą każda rodzina będzie mogła uzyskać i w ten sposób uzyska zapewnienie do zrealizowania jego prawa do wskazania lokalu socjalnego czy lokalu mieszkalnego. Podsumowując, liczba wniosków spełniających kryteria będzie dotyczyć wszystkich wnioskodawców, którzy spełnią kryterium dochodowe, czyli to kryterium niskich dochodów, natomiast liczba osób ujęta na rocznej liście pana prezydenta, która będzie mogła uzyskać mieszkanie w danym roku, będzie jakby wypadkową tej pierwszej pozycji, tak, czyli kryterium niskich dochodów i możliwości realizacyjnych miasta. Jakie korzyści widzimy z nowo przyjętej koncepcji polegającej, z tej nowo przedstawionej koncepcji? Mianowicie będziemy mogli uwzględnić w pierwszej kolejności potrzeby dzieci opuszczających dzieci, czy to już są właściwie osoby dorosłe, mają 18 czy 25 lat, osoby opuszczające rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. To będzie in plus dla tych osób, ale również dla tych rodzin, które będą mogły w to miejsce przyjąć następne dziecko. Następnie będziemy mogli pomóc w pierwszej kolejności osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jak Państwo wiecie, uzyskanie takiego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności jest potwierdzeniem naprawdę ciężkiej choroby czy ciężkiej niepełnosprawności. Będziemy mogli też pomóc osobom, które ukończyły 70. rok życia i utrzymują się z niskiej emerytury lub renty. Będziemy mogli również dostarczyć mieszkanie socjalne i zapewnić pomoc mieszkaniową osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, czego również domagał się od nas Najwyższa Izba Kontroli, wytykając może miastu niedostateczną troskę o tego typu rodziny i osoby. Następnie rodzinom wielodzietnym, ponieważ karta punktowa przewiduje również dodatkowe punkty za każde kolejne dziecko i osobom bezdomnym, czy raczej długotrwale bezdomnym. I na końcu jeszcze wykonaliśmy dla Państwa taką tabelę, żeby zobrazować za ostatnie 3 lata, jak wyglądały te potrzeby mieszkaniowe w Poznaniu. Proszę zobaczyć, że między 2013 rokiem a 2015 rokiem ta liczba wzrosła prawie o 300 wniosków, 250 wniosków. My w tym roku notujemy wniosków o pomoc mieszkaniową już w okolicy 1000. Trzeba było znaleźć po prostu jakąś metodę na pogrupowanie pilności i konieczności załatwiania według pewnej kolejności tych wniosków. Osób spełniających kryteria, też jak Państwo widzicie, między 2013 a 2015 osób ta liczba rośnie ze 136 do 216 w 2015 roku. Na liście też proszę zobaczyć, w 2013 roku znalazło się tylko 68 osób, ponieważ panowała jakby praktyka, aby na liście nie ujmować wszystkie osoby, które spełniają kryteria, co nie było zgodne może do końca z przepisami. Natomiast już w 2015 roku tych osób jest 169. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że prosząc Państwa o przyjęcie tego projektu, my nie stworzymy dla ludzi natychmiastowej zmiany jakościowej. Przecież od tej uchwały nie przybędzie nam mieszkań i możliwości realizacyjnych. Natomiast jeżeli mamy sytuację tak napiętą, że wzrasta ilość osób starających się o pomoc od prezydenta miasta, a w sposób równie proporcjonalny nie rośnie liczba mieszkań, którymi prezydent mógłby te osoby obsłużyć, to w naszej opinii istniała absolutna konieczność, żeby spośród osób, które spełniają kryteria, dokonać jednak pewnego przyporządkowania ważności tych wniosków, pilności realizacji tych wniosków. Na komisji mówiliśmy również, że nikt nie zagwarantuje w tej chwili, jak ta nowa uchwała się sprawdzi w życiu. Mamy jakby propozycję do Państwa, każdą uchwałę można zmienić i chcielibyśmy ją potraktować pilotażowo, po prostu żeby dać prezydentowi przez rok szansę skorzystania z tych nowych przepisów. Zobaczymy i zdamy Państwu relację, czy te przepisy nowe rzeczywiście okażą się bardziej sprawiedliwe i czy w sposób bardziej adekwatny do potrzeb i empatyczny będą mogły załatwić wnioski osób potrzebujących. jeśli chodzi o pytania, jestem też do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Opiniowała projekt Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Głosowano 9 za i 1 wstrzymujący i w ten sposób była wydana opinia pozytywna. Nie mam karty, czyli rozumiem, że Komisja Budżetu nie opiniowała, tak? Panie Przewodniczący Arturze. Panie Przewodniczący Arturze, Komisja Budżetu tego projektu nie opiniowała. Bo on był skierowany do komisji, ale... Okej, dobrze. W takim razie, czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić, czy w imieniu klubu radnych ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Tomasz Lewandowski, bardzo proszę. W imieniu klubu radnych Zjednoczonej Lewicy.
Szanowni Państwo, jest to dla mnie chwila wyjątkowa, nie ukrywam. Poza uchwałami budżetowymi, w moim przekonaniu jest to najważniejsza uchwała, którą podejmujemy w tej kadencji. Uchwała, która pomoże rozwiązać problemy wielu osób. Oczywiście pomoże, jeżeli sprzężone z tą uchwałą będzie także aktywność w zakresie inwestycji budowlanych i pozyskiwanie nowych mieszkań, bo jak słusznie pani dyrektor powiedziała, ta uchwała nie załatwia problemów mieszkaniowych. Bez mieszkań tych problemów nie uda nam się załatwić. Niemniej jednak wprowadza pewne sprawiedliwe zasady przydziału mieszkań i stanowi takie otwarcie, nowe otwarcie ze strony władz miasta na problemy mieszkańców, którzy nie potrafią sobie z brakiem lokalu sami poradzić. Dotychczasowe rozwiązanie, i nie obawiam się użyć tego stwierdzenia, czy dotychczasowa regulacja była skierowana na to, aby tej pomocy mieszkaniowej w istocie nie udzielić. Władze miasta, poprzednie władze miasta, urzędnicy robili wszystko, żeby zniechęcać ludzi do składania wniosków o pomoc mieszkaniową. Częstokroć do mnie na dyżury przychodziły osoby, które mówiły, że urzędnik nie przyjął od nich wniosku o pomoc mieszkaniową, ponieważ już na starcie przekonywano taką osobę, że nie spełnia kryteriów, ma zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, po co robić w związku z tym pracownikom robotę, po co psuć statystyki. Po przyjęciu tej uchwały będziemy wiedzieli tak naprawdę, jakie jest zapotrzebowanie na mieszkania w Poznaniu, ile mamy osób biednych, które potrzebują wsparcia mieszkaniowego. Co najważniejsze w tej uchwale z mojej perspektywy to oczywiście zniesienie idiotycznego kryterium zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. Dochodziło, szanowni Państwo, jeszcze w poprzedniej kadencji do takich absurdalnych sytuacji, w których osoba, która miała wypowiedzianą umowę, która już miała wyznaczony termin eksmisji, nie mogła ubiegać się o pomoc mieszkaniową, bo urzędnicy mówili jej, że przecież ma zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, ma gdzie mieszkać, nie mieszka pod mostem, nie jest w ośrodku dla osób bezdomnych. W związku z tym naprawdę rozmowa z mieszkańcami, którzy tej pomocy potrzebowała, często była niezwykle frustrująca. Trudno było tym mieszkańcom wytłumaczyć, dlaczego akurat takie rozwiązania funkcjonują w mieście. Przecież taki mieszkaniec, dla którego to jest sytuacja życiowa, kwestia życia lub śmierci, nie będzie przyjmował od nas uzasadnienia i nie przyjmował od nas uzasadnienia, że akurat jest taka władza, taki układ sił, który nie pozwala zmienić pewnych zapisów. Tym bardziej cieszę się, że wszyscy dojrzeliśmy dzisiaj do tego, że mieszkania budować trzeba, a w tym konkretnym przypadku, że dojrzeliśmy do tego, że sprawiedliwe zasady najmu mieszkań są niezwykle, niezwykle ważne. To nie oznacza, szanowni Państwo, że ta uchwała jest idealna. Nie jest idealna i już dzisiaj mamy tego świadomość. Dyskutowaliśmy o tym w zespole powołanym przy Biurze Spraw Lokalowych, w skład któregoż to zespołu wchodzili radni wszystkich klubów, którzy się do tejże pracy zgłosili. Największe wątpliwości o nich chciałbym powiedzieć, bo pewno w perspektywie roku będzie trzeba to zmienić. Wywołują punkty tak zwane ujemne. O ile może nie budzić wątpliwości, punkty ujemne w zakresie czy w odniesieniu do osób, które na przykład były trudnymi lokatorami, utrudniały życie wszystkim w koło, czy niszczyły lokal, bo to rzeczywiście jest działanie naganne i to powinno być piętnowane. O tyle jest wiele takich sytuacji, które budzą wątpliwości, jak chociażby niepłacenie czynszu. No, jeżeli mieliśmy, powiedzmy, babcinkę uwięzioną w lokalu 80-100-metrowym, w zasobie prywatnym, która do tej pory nie mogła dostać od miasta mieszkania przez lat, powiedzmy, 10-15, ponieważ zapisy naszej uchwały mówiły o tym, że ma zaspokojone potrzeby mieszkaniowe. Ta babcinka, nie było jej stać na to, żeby płacić czynsz, nie była w stanie do nikogo się zgłosić z prośbą o pomoc. No w pewnym momencie jej możliwości płatnicze się kończyły i gdzieś to zadłużenie rosło, więc dzisiaj karanie tych osób za to, że wtedy, że wcześniej obowiązywały regulacje uniemożliwiające pomoc takim osobom, w moim przekonaniu jest mocno dyskusyjne. Podobnie z kwestią odrzucenia oferty na lokal socjalny. Ja Państwu przypomnę, że swego czasu podejmowano działania, no może o nich głośno nie mówiono, że niektórym lokatorom z listy socjalnej proponowano takie lokale, no furorę tutaj robiły takie 2-3 lokale na ulicy Sikorskiego, których absolutnie nikt nie był w stanie przyjąć. W suterenach naprawdę wyglądały one strasznie, więc jak trzeba było kogoś przestraszyć ofertą miasta, to kierowano właśnie do takich lokalizacji. Osoba nie przyjmowała tego typu mieszkania, była skreślona z listy socjalnej. Mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami. Karanie takich osób za to też jest w moim przekonaniu problematyczne i dyskusyjne. I takich sytuacji naprawdę życie jest bogate i takich przypadków jest sporo. W związku z tym w trakcie dyskusji na komisji my po prostu przyjęliśmy, że opiniujemy pozytywnie ten konkretny projekt, mając świadomość jego niedoskonałości, przyjmując po prostu, że jest to projekt pilotażowy, że ta punktacja będzie weryfikowana przez komisję odwoławczą od decyzji prezydenta i także apelowaliśmy jako komisja do prezydenta o w tym pierwszym roku bardzo empatyczne, otwarte podejście do odwołań i wniosków komisji w zakresie uznania prawa do lokalu komunalnego. Reasumując, dobrze się stało, że jest ten projekt uchwały. Będziemy jeszcze nad nim pracowali i z tego miejsca w imieniu komisji, w imieniu naszego klubu przede wszystkim proszę pana prezydenta, panią dyrektor o to, aby przede wszystkim w tym pierwszym roku przy ocenie tej punktowej w przypadku odmowy udzielenia pomocy mieszkaniowej, żeby to robić w sposób niezwykle ludzki, informować ludzi o możliwości odwołania i starać się podchodzić do tego z większą, zdecydowanie większą empatią niż działo się do tej pory. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak, to jest klubowy głos, czy rozpoczynamy debatę indywidualną? Pani radna Lidia Dudziak, bardzo proszę.
Dziękuję pani przewodniczący. Właściwie pan przewodniczący Lewandowski powiedział wszystko to, co ja też chciałam powiedzieć. Tak się zdarzyło, że razem pracowaliśmy w tej komisji i nie tylko w tej, ale w kilku jeszcze innych, które są związane ze sprawami mieszkaniowymi i bardzo dobrze zdawaliśmy sobie sprawę, ile mamy problemów w tej działce. Cieszę się, że doszliśmy dzisiaj do tego momentu, że możemy to zmienić. Cieszę się, że ludzie, którzy mieszkają w suterenach, gdzie biegają szczury między nogami, mówiąc kolokwialnie, a mieszkali w suterenie, która miała powyżej 5 metrów na osobę, nie mogły te osoby otrzymać mieszkania. To było po prostu kuriozum. Dzisiaj, jeśli przyjmiemy tę uchwałę, myślę, że dużo spraw nam się wyjaśni i rzeczywiście ta pomoc będzie skierowana do tych, którzy najbardziej potrzebują tej pomocy i właściwie co tu dużo mówić, no będziemy trzymać kciuki, żeby to się udało, jeśli coś nie wyjdzie, to będziemy to poprawiali, punkty ujemne będziemy obserwowali, jak to działa, czy to działa dobrze, czy źle, jeśli nie będziemy zmieniali. Myślę, że jeżeli chodzi o sprawy mieszkaniowe, w tej chwili w mieście jest jakiś, znaczy konsensus międzyklubowy, wszyscy, którzy pracowali w tej komisji ze wszystkich klubów, mamy, myślę, podobne zdanie i z tego się cieszymy. Cieszymy się, że powoli będziemy łatwiej rozwiązywać problemy mieszkaniowe naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Szanowni Państwo, oczywiście z jednej strony system punktowy i taki idealny system punktowy, bo sobie wyobraźmy, najbardziej idealny system punktowy to jest taki, że mieszkaniec opisuje swoją sytuację, urzędnik wypisuje punkty, wrzuca w komputer i komputer decyduje, kiedy to mieszkanie zostanie otrzymane. I to jest idealny, wtedy nie może nikt... Oczywiście zakładając, że urzędnik wypełnia, przyznaje punkty uczciwie, praktycznie jest to najbardziej uczciwy system. Ale czy on jest uczciwy? Tak samo, czy dzisiaj system punktowy, możemy powiedzieć, że to jest system najbardziej uczciwy. Nigdy nie uda się znaleźć katalogu punktowego i dostosować go idealnie do kryteriów, które może spełniać czy nie spełniać mieszkaniec. Dzisiaj pani radna Dudziak, kiedy widzi, zwana inaczej matką Teresą z Łazarza, widzi biedną rodzinę, która jest w ciężkiej sytuacji, no to tak długo nachodzi pana prezydenta, aż pan prezydent zmięknie i przyzna mieszkanie tej rodzinie. W przypadku zastosowania systemu punktowego będzie to dosyć trudne, bo w tym momencie no, będzie odpowiednia punktacja i każdy z tych osób potrzebujących będzie na którymś miejscu. I w tym momencie no, będzie ciężko. To mniej więcej jest tak, jak dzisiaj mamy z mieszkaniami zasobów, kiedy jest eksmisja zasobu prywatnego, tak? I sąd przyznaje prawo do lokalu socjalnego, no i ten człowiek siedzi w mieszkaniu prywatnym. Różne są warunki, czasami ma już dosyć tego właściciela prywatnego, no ale siedzi, bo jest 1800 na liście do otrzymania mieszkania socjalnego. I tutaj nic nie możemy zrobić generalnie, no chyba że pani ma ponad 70 lat, czy pan, no to wtedy mamy te jakieś tam dodatkowe kryteria. I tu jest miejsce i koniec. Dzisiaj system punktowy również przyzna miejsce. Z jednej strony ma pan rację, panie Lewandowski, że właściwie dzisiaj każdy może złożyć wniosek o mieszkanie. Kwestia, ile my tych mieszkań wybudujemy, no to będzie, czy pozyskamy, tak? To będzie kwestia, ile osób to mieszkanie pozyska, no ale on będzie miał któreś miejsce. My nie jesteśmy w stanie zaspokoić każdego, kto złoży wniosek. Stąd tutaj państwo mówiliście o tej stronie takiej, że ludzie rzeczywiście w jakiś sposób zostawali wrobieni w te ujemne punkty, które będą. No ale panie radny, razem pracowaliśmy w komisji, wiemy, że różnie to bywa, tak? Pani, która wydawała się, że należy się jej mieszkanie, bo samotna matka z dziećmi, kiedy przyjechała odebrać mieszkanie, przyjechała z konkubentem eleganckim Mercedesem, tak? I zaczynają się wątpliwości. Człowiek stara się o mieszkanie, sam miałem taki przypadek, inwalida, który chciał mieszkanie, bo mu się należy. Ja mówię, jak to jest inwalidzie, nie daje mieszkania. Okazało się, że miał pół domu, który oddał za darmo bratu, a teraz przyszedł do miasta po mieszkanie. Są ludzie, którzy dostają przydział lokalu socjalnego, ale go nie przyjmują nie dlatego, że to jest ten lokal z tej puli odstraszającej, która rzeczywiście była, ale dlatego, że nie ma balkonu, tak? Albo nie ma płytek w łazience. I takie osoby też mam. Tutaj będziemy mieli już do czynienia, że są punkty. I pani radna Dudziak jest bardzo optymistyczna, ja się też cieszę, ale nie, a pan prezydent powinien się najbardziej cieszyć, bo już nie pójdzie pani mówić o trudnej sytuacji. No i co, i będzie pani działała, żeby te punkty były nieaktualne? Jeżeli spokojnie, ta biedna osoba, która się do pani zwróci, będzie 150 na liście, a pani powie, że ona powinna natychmiast dostać mieszkanie, no to jak pani zadziała, że przeskoczy innych, którzy będą punktowo wyżej?
Znaczy, jeśli mogę odpowiedzieć
system,
na to
nie,
pytanie...
Ja już kończę, przepraszam. System na pewno trzeba było zmienić, bo rzeczywiście no, trudno jest powiedzieć, czy 7-8 osób w komisji rzeczywiście najlepiej te potrzeby ludzi odczytywało. Tak? Wiadomo było też, że jeśli osoby, które się starały o mieszkania, przyszły na dyżury radnych no i pokazały swoją sytuację, no byli lepiej traktowani od tych, którzy nie przyszli do radnych i nie pokazali swojej sytuacji. Tu mamy system punktowy, który powinien być najbardziej uczciwym systemem, ale boję się, że będą wątpliwości i cieszę się, że zakładamy rok jako próbne funkcjonowanie systemu. Do tego zostawiamy, z tego co wiem, komisję, która ma ewentualnie się zastanawiać, czy komuś nie zrobiono krzywdy, no ale mimo wszystko, jeśli ktoś będzie miał więcej punktów od osoby, która ma mniej, a ta osoba, która ma mniej punktów, dostanie mieszkanie przed tą osobą, która ma więcej, tutaj będą problemy i to my jako radni będziemy mieli te problemy. Także z jednej strony możemy robić korekty w punktach, ale pamiętajmy, że każda osoba mniej więcej będzie wiedziała, ile ma punktów i jak ta lista wygląda. Jeżeli on wie, że jest trzeci czy drugi do mieszkania, a nagle się okaże, bo komisja stwierdzi, że trzeba poprawić punkty osobom, które są niżej i on się znajdzie na 20 czy 30 i nie dostanie tego mieszkania, będzie problem, będą oskarżenia o nieuczciwości. Więc tutaj ja myślę, że trzeba rzeczywiście, ten system musi na pewno być przejrzysty, bo w mieszkaniówce najwięcej złych opinii o mieszkaniówce jest wtedy, kiedy system jest nieprzejrzysty. punktacja daje szansę na system przejrzysty. I dlatego boję się najbardziej tych odwołań i zmian w punktacji. Ja mówię, to powinno być bardzo rzadko stosowane, rzeczywiście, kiedy jest jakaś ewidentna pomyłka albo ewidentna krzywda. I tutaj bym chciał, żebyśmy na to uważali, bo to będzie problem. Dzisiaj wiele osób, które do mnie dzwoniło wcześniej i dzwoni, uważa, że ten system spowoduje, że oni zaraz dostaną mieszkanie. Tak to gdzieś tam zostało przedstawione. Tak nie będzie. Tak, ja tłumaczę, jeżeli pani zajęła bezprawnie mieszkanie, to pani dostanie punkty ujemne. No ale mi tam anarchiści mówili, że walczą, żeby tych punktów ujemnych nie było. Tak? No dobrze, no ale ktoś, kto nie zajął tego mieszkania, no powinien być lepiej traktowany od kogoś, kto zajął mieszkanie niezgodnie z prawem, tak? I będziemy mieli takie problemy, więc na pewno jest to krok naprzód. Nie byłbym taki euforyczny, ale myślę, że jest to droga w dobrym kierunku.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak. To dziękuję. Pan radny Wojciech Kręglewski, bardzo proszę.
Trudno się nie zgodzić z panem radnym Grzesiem, gdyż system, który obecnie mamy, on go nie idzie w żaden sposób ulepszyć, bo myśmy ten system odziedziczyli z poprzedniego systemu, gdzie sposobem na zaspokojenie potrzeb mieszkańców nie mogących sobie poradzić z problemem mieszkaniowym było danie im mieszkania, wybudowanie im mieszkania, ewentualnie taka pomoc wchodziła w rachubę. Oczywiście to się wiąże z tym, że mamy ogromną listę potrzeb i w związku z tym dużą kolejkę oczekujących. System punktowy, który ma jakby zobiektywizować zasadność przyznawania temu czy innemu mieszkania, ma te wady, o których tutaj powiedział pan radny Grześ, dlatego że nie idzie wszystkich okoliczności ubrać w punkty i ocenić punktowo i zobiektywizować sytuację. Dzieje się to dlatego, że tak naprawdę ze złej strony rozpatrujemy problem. Zakładamy z góry, że osoba, która wymaga pomocy mieszkaniowej, wymaga tej pomocy mieszkaniowej w sposób trwały. Jak to jest rozstrzygnięte na przykład w Niemczech? W Niemczech gmina nie daje mieszkania, tylko daje pomoc finansową w wynajęciu mieszkania na wolnym rynku. Oczywiście tam są parametry określone, jakie poziomy cenowe wchodzą w rachubę, ale generalnie gminę nie interesuje powiększanie zasobu mieszkaniowego. Bardziej interesuje, żeby mieć jak najbardziej mobilnych środków na pomoc socjalną tym, którzy okresowo znajdują się w sytuacji wymagającej wsparcia mieszkaniowego. Załóżmy, jak się w tej chwili to u nas dzieje w Poznaniu. Kwalifikujemy rodzinę do zamieszkania w takim mieszkaniu socjalnym i tak na dobrą sprawę później tracimy jakby nad tym mieszkaniem kontrolę właścicielską, dlatego że zakładamy, że ta rodzina tam będzie zawsze mieszkać. Natomiast czy ta rodzina zawsze będzie wymagać finansowego wsparcia gminy? Może się okazać, że za 2-3 lata ta rodzina stanie na nogi i już nie potrzebuje pomocy socjalnej w postaci mieszkania socjalnego miejskiego. Ja bym chciał znać statystyki, czy mamy w ogóle taką statystykę, czy w sytuacji, kiedy się rodzinie poprawiło, czy byśmy tej rodzinie to mieszkanie odebrali. To jest... Ja w każdym razie takich przypadków specjalnie nie znam. Natomiast gdybyśmy przyjęli zupełnie inną filozofię, wspieramy finansowo, a nie mieszkaniowo. Załóżmy, że ktoś wynajmuje mieszkanie na wolnym rynku i płaci za metr kwadratowy mieszkania na wolnym rynku, załóżmy 25 zł. I wówczas my po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji finansowej mieszkańca zakładamy, że dobrze, on w tej chwili nie jest w stanie za swoje dochody zapłacić w pełni czynszu rynkowego, ale na przykład jest w stanie ze swoich funduszy opłacić 50% tego czynszu. No wówczas dajemy mu dodatek mieszkaniowy w postaci 50% czynszu I proszę zwrócić uwagę, że z punktu widzenia finansowego jest to dokładnie to samo, co chcemy zrobić z własnym zasobem. Bo co z tego, że wybudujemy nowe mieszkanie i damy to mieszkanie rodzinie za symboliczną kwotę, załóżmy 30 czy 50% wartości rynkowej czynszu, to finansowo wyjdzie to samo. Natomiast w sytuacji tej, o której ja mówię, my podejmując decyzję o wsparciu finansowej rodziny, każdorazowo możemy weryfikować to wsparcie finansowe, które rodzinie dajemy. Załóżmy, co roku rodzina musi wykazać, że ma dochody, które pozwalają na finansowe wsparcie ze strony gminy. Jeżeli to nie wykaże, to wówczas my ten dodatek cofamy. Proszę zwrócić uwagę, że w tej sytuacji taki system pomocy rodzinie jest zdecydowanie bardziej mobilny i mniej kosztowny dla gminy, bo każdorazowo finansujemy wyłącznie tych, którzy potrzebują tej pomocy, a nie którym kiedyś tam daliśmy mieszkanie socjalne na zawsze. Bo ten system zakłada tak na dobrą sprawę, że te mieszkanie socjalne, jak już ktoś dostanie, to już okupuje je do końca. W związku z tym na przykład ja troszeczkę sceptycznie patrzę na takie pomysły, które zakładają, budujemy mieszkania czynszowe. Okej, możemy budować mieszkania czynszowe, ale nie pod warunkiem, że one będą z czasem przekazane, jeżeli ktoś będzie je spłacał, załóżmy za 30 lat na własność, tylko niech to będzie w zasobie gminy, ale do takiego właśnie łączonego systemu wsparcia, że dajemy mieszkanie, którego czynsz wyceniamy na poziomie rynkowym i część tego rynkowego czynszu jakby dajemy rodzinie czasowo, załóżmy na rok i to jest ponawiane, w formie dopłaty do tego mieszkania. I wówczas to ma jakikolwiek sens. Natomiast w takiej sytuacji obawiam się, że nie mamy pełnej kontroli nad zasobem mieszkaniowym miasta i nie będziemy w stanie w sposób racjonalny tym zasobem gospodarować. Ja często jako radny mam sprawy interwencyjne właśnie ludzi, których nie stać na zakup własnego mieszkania, bo mieszczą się jakby w tym przedziale. Nie są jeszcze socjalni, ale nie stać ich na to, żeby z własnych środków wynająć mieszkanie i tak na dobrą sprawę ten system, który obecnie posiadamy, niespecjalnie umożliwia jakąkolwiek pomoc ze strony gminy takim rodzinom i takim mieszkańcom. Gdybyśmy troszeczkę przemyśleli ten nasz system wspierania mieszkańców, wspierania rodzin, być może znaleźlibyśmy sposób właśnie na pomoc tym, którzy są w tej chwili poza jakimkolwiek systemem. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że ta dyskusja w dwóch wątkach, na których mi niezwykle zależało, się pojawiła. Po pierwsze, to, o czym mówił pan radny Grześ, same z pozoru, przynajmniej tak na starcie wydawałoby się sprawiedliwsze kryteria, nie rozwiążą nam problemów mieszkaniowych. System punktowy nie jest systemem idealnym. Tylko jedna tutaj korekta, panie radny. Nigdzie w tej uchwale nie ma zapisu, że zaspokojenie tych osób z listy, które już zostaną zakwalifikowane, odbywa się w kolejności tej kwalifikacji. Bo w sposób naturalny nie może to mieć miejsca, bo w zależności od tego, jakie lokale będą się zwalniały, jakie lokale będą w dyspozycji ZKZL, tak te osoby będą przydzielane. Więc ja mam wrażenie, że i tak, jeżeli matka Teresa z Łazarza pójdzie do pana prezydenta i powie o jakichś biednych ludziach, którzy są na tej liście, to cały czas możliwość pomocy będzie. Po drugie, my także o to przecież dopytywaliśmy na komisji i w trakcie prac zespołu, no jest przewidziana w uchwale procedura odwołania do prezydenta. Ta komisja, w której wspólnie pracujemy, może zwrócić się z wnioskiem do prezydenta o umieszczenie na liście osoby, która także w ramach tego systemu punktowego nie weszła na listę, więc będziemy mieli, i to też o tym pan radny Kręglewski mówił, życie jest bogate, ono dostarcza tylu sytuacji, których nie jesteśmy w stanie opisać w jednej uchwale, prawda, i sparametryzować, nie ma szans. W związku z tym ten czynnik urzędniczy poszerzony o czynnik społeczny, czyli radnych, będzie mogło do prezydenta wnioskować o przydzielenie tego mieszkania. I trzecia sprawa. Zgadzam się w 100% z tym, o czym mówił pan radny Kręgleski. Rzadko mi się to zdarza, ale tu się zgadzam. Szanowni Państwo, my musimy zacząć mówić o inwestycjach w budownictwo mieszkaniowe czy o pozyskiwaniu mieszkań i zastanowić się, jak tym zasobem racjonalnie gospodarować, żeby to nie była jednorazowa pomoc, ale żeby ten zasób pracował na lata i rozwiązywał problem, bo sama uchwała nie rozwiąże nam tego problemu. Z jedną korektą tylko, Panie Radny, my mamy kontrolę nad lokalami socjalnymi, bo zgodnie z ustawą lokale socjalne przyznawane są na czas oznaczony. W związku z tym po upłynięciu terminu związania umową weryfikowana jest sytuacja mieszkaniowa tych ludzi, czy oni nadal spełniają te kryteria, czy też nie. Problem jest rzeczywiście z mieszkaniami komunalnymi, w których jest zawierana umowa na czas nieokreślony, bo ktoś, kto spełnia kryteria na wejściu, za 2-3 lata może być osobą majętną, takiej pomocy niepotrzebującą i w związku z tym jawi się pytanie, dlaczego miasto miałoby takie osoby wspierać, prawda? Więc bardzo fajnie, czekam na tą dyskusję, ona jest na pewno przed nami.
Dziękuję. Pan prezydent Stasica.
Ja bardzo króciutko tylko, bo już pan Lewandowski już znowu poruszył część tematów, o których chciałem powiedzieć, ale odpowiadając na tutaj wystąpienie pana radnego Kręglewskiego, no oczywiście zgadzam się z panem w dużej części, dlatego że moim zdaniem my w tej chwili rozpoczynamy, znaczy powinniśmy rozpocząć i już w tej chwili nad tym pracujemy w Biurze Spraw Lokalowych, dyskusję nad polityką mieszkaniową miasta jako naprawdę taką generalną kwestią, która objęłaby wszystkie dziedziny związane, czy wszystkie aspekty związane z gospodarką mieszkaniową. Tutaj oczywiście się z panem absolutnie zgadzam, że nie jest głównym celem gminy pozyskiwanie mieszkań na własność po to, żeby je mieć, tak, żeby być ich właścicielem. Absolutnie się z tym zgadzam i uważam, że zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych może następować w różny sposób. My w tej chwili niestety mamy ten jeden problem w porównaniu na przykład do rynku niemieckiego, że ten zasób mieszkań na wynajem, który można by o takich umiarkowanych czynszach, które można by przeznaczyć na te cele, w Polsce jest praktycznie rzecz biorąc znikomy, bo szacuje się go na poziomie około 5%, podczas gdy w Niemczech lub w innych krajach z Europy Zachodniej ten procent sięga 40, nawet czasami 50%, więc to już jest naprawdę zasób, który no, pozwala na to, żeby tych ludzi rzeczywiście wspomagać na poziomie, który dla gminy, który nie rujnuje finansów gminy. Ale oczywiście zgadzam się z tymi uwagami i na pewno w tym kierunku pójdą nasze dalsze działania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
No, w nawiązaniu do tej dyskusji, czy tych głosów wątpliwości, które także werbalizował pan radny Kręglewski, tutaj w naszej poznańskiej sytuacji, w naszej polskiej sytuacji nakłada się wiele od lat nierozwiązywanych problemów, wiele zjawisk, które nie występują w takich krajach jak Niemcy, czy w innych krajach zachodniej Europy. No, cały czas się kłania po prostu brak w Polsce podaży mieszkań czynszowych i brak podaży mieszkań czynszowych na rynku, także poznańskim. I to powoduje, że miasto nie może sięgać do zasobów rynku mieszkaniowego, lokalnego po to, żeby takie czy inne wprowadzać możliwości, tak jak to się dzieje na przykład w Niemczech. Tutaj nie pobudowano tego zasobu ani po wojnie, ani po 1989 roku. Była to dziedzina zaniedbana przez kolejne rządy. Także samorządom nie dano narzędzi finansowych, ażeby w większym stopniu mogły te potrzeby zaspokajać. Stąd jest nasz postulat tej kadencji, że przynajmniej te 4000 mieszkań dodatkowo powinno się w zasobach miasta pojawić i dlatego mówimy o zasobach miasta, no bo tego zasobu nie ma. Błędem było na początku lat 90. pozwolenie na przekwalifikowanie lokali użytkowych, mieszkań na lokale użytkowe w zasobach miejskich. Nie jest zrozumiałe wprowadzenie oprócz lokali socjalnych lokali komunalnych. Tak naprawdę przecież chodzi o lokale socjalne, które po prostu są adresowane do ludzi, którzy z takich czy innych względów sami na rynku mieszkaniowym, taki jaki on jest w danym kraju, sobie nie mogą poradzić i korzystają z pomocy władzy publicznej, w tym wypadku władzy lokalnej. Także ten cały, no ale takie pojęcia i wprowadzono i do ustaw i tak to funkcjonuje. Jeśli chodzi o lokale socjalne, to już mówił pan radny Lewandowski, że to jest, że one są czasowe, że one są na rok, więc tutaj mamy kontrolę nad tym. Także dodatki mieszkaniowe nie funkcjonują w taki sposób, w jaki powinny, bo uwarunkowane są od powierzchni mieszkania, co wyklucza całą większość osób, które powinny kwalifikować się na dodatek ze względu na dochody z możliwości jego uzyskania. Także my funkcjonujemy w takim otoczeniu, którym występują istotne braki, których w sposób szybki i lokalnymi możliwościami samorządowymi nie jesteśmy w stanie tych braków uzupełnić. Natomiast jeśli chodzi o systemy punktowe, one funkcjonują w całej zachodniej Europie, są stosowane właśnie systemy punktowe, one są wiecznie tam dyskutowane, doskonalone, ale one są stosowane przy przydziale tego, co się różnie nazywa, najczęściej nazywa się to mieszkanie socjalne właśnie. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałam tylko się odnieść do wypowiedzi radnego Wojtka Kręglewskiego. Oczywiście ja się z Wojtkiem zgadzam w 100%. O tym, o czym mówił Wojtek, to my już od wielu lat próbujemy powolutku mówić. Mam tutaj na myśli jakby sprawdzenie tego, kto mieszka w naszym zasobie. Bo pamiętajmy, że w naszym zasobie mieszkają ludzie, którzy kiedyś otrzymali decyzję administracyjną i mieszkają w naszym zasobie. Oni dzisiaj być może są bardzo zamożni. I my podejrzewamy, że tak jest. Podejrzewamy, że ta grupa wcale nie jest mała. Tylko nie było na tyle odwagi takiej, żeby się tym zająć, powiem szczerze. To jest trochę decyzja polityczna, ona jest trudna, bo jeżeli zdecydujemy się po jakiejś tam dyskusji, że spróbujemy dojść do tego, kto w naszym zasobie mieszka i podjąć decyzję na przykład, że jeżeli ktoś będzie miał bardzo dobre dochody, to my coś z tym zrobimy, to to będzie mała rewolucja w Poznaniu, ale to też pokaże, ile naprawdę, jaki my mamy ten zasób do końca i ile ludzi potrzebuje naszej pomocy. Tak? I to, co Wojtek mówił, to już było wiele lat temu napomykane, ale nikt tego nie chciał dotykać. Ale dzisiaj widzimy, że sytuacja powoli dojrzewa do tego, żeby próbować znaleźć różne drogi, żeby pomóc tym, którzy najbardziej potrzebują. I wynajem na przykład w mieszkaniach prywatnych też nie jest złym, złym rozwiązaniem, natomiast pewnie trzeba by było zastosować, nie wiem, jakieś dodatki mieszkaniowe w tych mieszkaniach, które będziemy wynajmować. Bo proszę zwrócić uwagę, dzisiaj bardzo ludzie przychodzą do nas i mówią, tyle mieszkań pustych w Poznaniu, co się dzieje i tak dalej. Tylko, że w większości te mieszkania są w prywatnych kamienicach. Dlaczego ludzie nie chcą wynajmować tych mieszkań? Bo dzisiaj prawo jest takie, że jeżeli ktoś wynajmie mieszkanie w dobrej wierze, a lokator nie będzie płacił czynszu, to niestety nie może w prosty sposób, spróbować wyjść z tego problemu, tylko musi iść do sądu, eksmisja, to trwa, tak? A ludzie często wynajmują dlatego, że potrzebują też środki na własne życie, na prowadzenie swojego własnego życia. Więc prawo w tej, nie wiem, być może to prawo jest dobre, ale ono jest bardzo, bardzo takie, bym powiedziała, trudne do tego, żeby właścicieli przekonać do tego, żeby wynajmowali. Wolą wynajmować studentów na rok, kilku na raz, a to nam nie rozwiązuje problemu, tak? Więc ja myślę, że taka dyskusja nas jeszcze czeka i dobrze, że o tym dzisiaj tu jakby zagaliliśmy, ale to akurat nie dotyczy tego naszego punktu, ale jest to ważne i myślę, że trzeba by się pochylić jednak nad tym i spróbować to zrobić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Kręglewski.
Pani radnej Kretkowskiej, to nie jest tak, że my nie mamy takiego systemu, bo nie mamy mieszkań. Tylko nie mamy mieszkań, bo nie mamy takiego systemu jak w Niemczech. Niemcy też przeżyli wojnę, tak jak my, też byli zrujnowani. Wprawdzie oni ją wywołali, a nie my, ale taka była prawda. I proszę zwrócić uwagę, że mieli ten system gotowy i dobrze funkcjonujący. Przynajmniej 25 lat po wojnie już to funkcjonowało. My jesteśmy w tej chwili 26 lat po transformacji. A z racji tego, że całkowicie ten temat zaniedbaliśmy, to jesteśmy na dobrą sprawę na samym starcie. Straciliśmy te 26 lat na zbudowanie racjonalnego systemu wspierającego mieszkalnictwo. Ja się zgadzam z panią radną Budziak, że jednym z podstawowych problemów choćby wykorzystania dla celów socjalnych zasobu prywatnego, mieszkaniowego zasobu prywatnego jest ta nieszczęsna ustawa o ochronie praw lokatorów i ona tak naprawdę w sposób zdecydowany kładzie możliwości, jakiekolwiek możliwości rozwoju systemu budownictwa czynszowego w Polsce, ale nie zrzucając na ustawodawców, spróbujmy choćby w Poznaniu przewartościować sposób myślenia o pomocy mieszkaniowej dla naszych mieszkańców. Przecież zdecydowanie rozsądniej jest podejmować decyzję o przyznaniu dotacji na czynsz, na uzupełnienie należności za czynsz dla rodziny w takiej ilości, w jakiej my jesteśmy w stanie i w jakiej ta rodzina potrzebuje, niż podejmować decyzję o przyznaniu mieszkania socjalnego. To jest zupełnie inna jakość. Dlatego, że w sytuacji, kiedy ta rodzina, załóżmy, dorobi się na tyle, że już nie będzie potrzebowała naszej pomocy, to my nie musimy wyprowadzać tej rodziny z tego mieszkania. Ona po prostu tylko będzie za to mieszkanie płacić więcej. Natomiast w sytuacji, kiedy my podejmujemy decyzję o dopłacie do czynszu, to proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. My mamy nad całym tym systemem 100% kontroli. Dlatego, że te wnioski są czasowe i każdorazowo po zakończeniu tego czasu my ten wniosek ponownie weryfikujemy. Zdecydowanie trudniej jest to robić w sytuacji, kiedy jest decyzja o przyznanie mieszkania socjalnego, a nie dopłaty do czynszu. I być może bądźmy pierwszym miastem, które zmierzy się z tym problemem i mimo, że mamy w tej chwili takie, a nie inne okoliczności ustawowe, które utrudniają wprowadzenie tego systemu, zmierzmy się z tym problemem, a wtedy rzeczywiście osiągniemy sukces.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Krótko, tak, po pierwsze byliśmy w Hanowerze niedawno i ten system niemiecki poznawaliśmy. Co prawda Hanower był tym miastem, jak to stwierdzono, szczęśliwym, że nie ma zasobów kontenerowych. W innych miastach niemieckich również mieszka się w kontenerach, to jest zasób miejski. Ale to myślę, że będziemy o tym dyskutować. Natomiast ja tutaj chciałem jednak wyraźnie powiedzieć, że system punktowy miał być po to. Ja rozumiem inne potrzeby. Ktoś chce jeden pokój z kuchnią, kto chce dwa, trzy i cztery. Wtedy dopuszczam różnicę w czasie przyznania mieszkania. Natomiast nie wyobrażam sobie, że jest system punktowy i ktoś, kto ma znacznie mniej punktów, po przybyciu matki Teresy z Ławazarza do prezydenta przeskakuje kogoś, kto ma znacznie więcej punktów, bo to jest nieuczciwe. Natomiast komisja może zweryfikować punkty z racji tego, czy niepłacenie czynszu wynikało, że była to staruszka, czy po prostu człowiek nie płacił, bo nie chciał, tak? I weryfikacja punktów jest dopuszczona. Natomiast nie dopuszczam myśli, że po to uchwalamy system punktowy, że za chwilę na wnioski radnych przesuwamy ludzi, którzy mają mniej punktów, ponad tych, którzy mają więcej. No to w ogóle nie ma sensu, bo to nadal jest system uznaniowy. Po to jest punktowy, by była kolejność osób, które mają utrzymać mieszkanie z racji właśnie tego, że mają tyle punktów do danego mieszkania. To jest tak jak dzisiaj. Do mnie przychodzą trzy osoby, pokazują zaświadczenia lekarskie i przepraszam, ja mam oceniać, kto jest bardziej chory? No nie. I albo jest system punktowy, gdzie przewidzieliśmy różne sytuacje i można to zweryfikować, ale nie wyobrażam sobie, że ktoś, kto ma mniej punktów, przeskakuje ponad tego, kto ma więcej i w pierwszej kolejności dostaje mieszkanie. To jest, nie wytłumaczymy tego nikomu. Przepraszam bardzo, jak państwo chcecie to wytłumaczyć ludziom, którzy wiedzą, ile mają punktów i za chwilę dowiedzą się, że ktoś, kto miał o 50 punktów mniej, ma już mieszkanie, on nadal czeka. Więc ja bym chciał jednak odpowiedzialności przy systemie punktowym. Możemy weryfikować ilość punktów właśnie o to, co mówił pan radny Lewandowski, ale nie wyobrażam sobie przeskakiwania kogoś z dużo mniejszą ilością punktów ponad tego, kto ma więcej. No w tym momencie od oskarżeń o łapówkarstwo, nieuczciwość nie uciekniemy. Dlatego ten system punktowy jest do przyjęcia, bo on w pewien sposób reguluje kolejność przyznawania mieszkań. I dlatego naprawdę apeluję, żeby matka Teresa z Łazarza nie przychodziła po uchwaleniu systemu punktowego do pana prezydenta. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak, zwana matką.
I babcią. No, panie radny, no nie o to chodzi w tym wszystkim, naprawdę.
Ale chyba obie strony wiedzą, więc tutaj...
Nie, nawet jeżeli ktoś przyjdzie do jakiegokolwiek radnego z prośbą o pomoc, no to radny musi na przykład skierować do komisji, tak? Bo będzie taka możliwość. A w tej komisji, o ile dobrze pamiętam, to pan zasiada. I to pan będzie decydował, czy ta pani, która ma mniej punktów, a być może jest w gorszej sytuacji, to pan to nie dopuści tego, tak?
Dobrze, ja myślę, że...
A jak mu się zawali na głowę...
Państwo, myślę, że...
To co? Nie, bo nie ma... To jest... Dach mu leci na głowę, no rozumiesz? Przestań wygłupiać.
Dziękuję bardzo. To był ostatni głos dyskusji. Wywiązała się ciekawa dyskusja. Myślę, że ona będzie też, mam nadzieję, inspirująca dla dalszych dyskusji o generalnie polityce mieszkaniowej. Ona się trochę wykroczyła poza zakres tej dzisiejszej uchwały, nawet znacznie poza zakres tej dzisiejszej uchwały i nie dotrzymał, ale ja też nie interweniowałem, bo wydaje mi się, że warto, że te uwagi padły i jeśli Komisja Gospodarki Komunalnej zechce te prace kontynuować i zajmować się tym wszystkim, to będziemy pewnie mieli ciekawą dyskusję. Państwo radnych proszę nie robić min i krzywić się, że jeszcze mamy coś do zrobienia, bo ja w tej chwili nie ogłoszę przerwy obiadowej. Proszę nie wykrzykiwać, że mam teraz... Pani radna przed chwilą wykrzykiwała, że nie chce pogadać o na obiedzie. Mamy za chwilę jeszcze jeden punkt i proszę państwa, żeby go wysłuchać w skupieniu. Dobrze? I proszę pamiętać, że w tej chwili państwo robią miny i próbują przyspieszyć sesję, ale wtedy, kiedy wyście zabierali głos po kilkakrotnie, nikt nie interweniował, więc to jest niestosowne po prostu. W takim razie, ponieważ czeka nas później ciekawa dyskusja, a w tej chwili mamy do rozstrzygnięcia projekt uchwały PU 469 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Poznania. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały, a kto jest przeciw? Proszę o głosowanie. Również kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 33 głosy za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła.
Bardzo państwu dziękuję.
Zamykam punkt 12a. Przystępujemy do realizacji punktu 13. Informacja o stanie ratownictwa i bezpieczeństwa miasta Poznania za rok 2015. Witam pana Jacka Michalaka, komendanta, który przedstawi nam ten raport Państwowej Straży Pożarnej. Przepraszam, że to tak długo dzisiaj trwało, ale ważnych tematów mieliśmy kilka. I proszę też wziąć pod uwagę, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego już się tym też chyba zajmowała, bo ten raport został do niej skierowany. A ze swojej strony powiem, że państwo, którzy w tej chwili spakowali się i wyszli, zachowują się niestosownie po prostu wobec wszystkich tych, którzy tu pozostaną. Bardzo proszę, panie komendancie.
Dzień dobry, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Młodszy brygadier Jacek Michalak, pełniący obowiązki komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Materiały już tutaj pokrótce były do państwa przesłane. Ja w tej chwili może tak w telegraficznym skrócie przedstawię tutaj najważniejsze wydarzenia z 2015 roku. Działania Komendy Pożarnej na... A więc tak, statystyka ogólna. W samym mieście mieliśmy 5299 zdarzeń, z czego, tak jak tutaj widzimy, pożary stanowiły 1503, wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 10%, miejscowe zagrożenia 2887, wzrost o 32% oraz alarmy fałszywe 909, wzrost o 13%. Ogólny wzrost ilości zdarzeń to jest 21%. Pożary wybuchały co 5 godzin 50 minut, miejscowe zagrożenia co 3 godziny i 2 minuty oraz alarmy fałszywe co 9 godzin i 38 minut. Łącznie wyjeżdżaliśmy średnio co 1 godzinę 39 minut do jakiegoś zdarzenia. Ilość zdarzeń w Poznaniu z udziałem poszczególnych jednostek ochrony przeciwpożarowej, to tak jak tutaj Państwo widzą, Państwowa Straż Pożarna uczestniczyła w 4973 zdarzeniach. Ochotnicze straże pożarne włączone do krajowego systemu w 285 i OSP z pozakrajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 286. Tak jak tutaj widzimy ilości poszczególnych jednostek, które wyjeżdżały. Szkoła aspirantów wyjeżdżała 669 zdarzeń, JRG 9 24, JRG 8 37, JRG 7 823, JRG 6 277, JRG 5 961, JRG 4 6, JRG 3 483 i tutaj najwięcej wyjeżdżała jednostka numer 2165 i jedynka 1167. W mieście Poznaniu średni czas wyjazdu zastępów PSP wynosił około 8 minut do dotarcia do osób poszkodowanych, zagrożonych. Tak jak tutaj Państwo widzą, to przedstawia się w ciągu ostatnich 10 lat. No, widzimy, że ta ilość zdarzeń systematycznie nam znowu zaczyna wzrastać. Tak naprawdę jest to wiele uwarunkowań i anomalia pogodowa, i suche pory. Tak jak tutaj widzimy, w mieście Poznaniu, jeszcze raz powtórzę, mieliśmy 5299 zdarzeń, natomiast w powiecie 4389 zdarzeń. No te wzrosty są porównywalne. Osoby poszkodowane w 2015 roku, to jest tak, osoby w pożarach, osoby śmiertelne, 73 osoby śmiertelne, 76 rannych. I śmiertelne to jest tutaj, tak jak Państwo widzicie, na Chociszewskiego pożar mieszkania w budynku wielorodzinnym, Poznań Nowy Świat, pożar mieszkania w budynku wielorodzinnym i Poznań Żywocicka, pożar altany. Miejscowe zagrożenie to 32 śmiertelne, 471. No tutaj nie mamy, tu mamy mniejszy wpływ, bo tak naprawdę cywilizacja, wypadki niosą ze sobą dużo tych zdarzeń. Natomiast z tlenkiem węgla mieliśmy ogólnie 55 zdarzeń. Na szczęście nie mieliśmy żadnych osób śmiertelnych, 13 osób rannych. Tak jak tutaj stanowisko kierowania odebrało 9688 zgłoszeń. Ilość połączeń na telefon alarmowy łącznie wynosił 21975 połączeń. CPR, czyli Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przekierowało do nas 4693 zgłoszenia. Tak jak tutaj widzicie Państwo, no te zgłoszenia przekładają się w stosunku miesięcy, tak, no okres letni jest najbardziej obciążonym okresem. Zabezpieczenie operacyjne miasta Poznania stanowi 5 jednostek OSP, w tym 3 w krajowym systemie, 7 jednostek ratowniczo-gaśniczych, szkoła aspirantów oraz inne służby wspomagające. Również jako tutaj Państwowa Straż Pożarna prowadzimy doskonalenie strażaków ochotników. Tak jak tutaj Państwo widzicie, razem przeszkoliliśmy w ubiegłym roku 55 druhów i tutaj wchodzą takie kursy. Kurs podstawowy pierwszego i drugiego stopnia, kursy kierowców, ratownictwo wodne, ratownictwo techniczne, kursy dowódców, kursy naczelników. Tak naprawdę te kursy są niezbędne, gdyż sprzęt, który strażacy mają, jest coraz lepszy i żeby w pełni wykorzystać jego parametry, no, trzeba dużo ćwiczyć, doskonalić, zapoznawać się. Ćwiczenia, warsztaty w 2015 roku, to tak jak tutaj widzicie Państwo, ćwiczenia dekontaminacja, ćwiczenia kadry kierowniczej podczas w dniu 17 czerwca, pożar lasu. Na szczęście to są tylko ćwiczenia. Pożar mostu, tutaj most Przemysła w Poznaniu, też było założenie, że się pali. Po tym, co było swego czasu w Warszawie, też próbowaliśmy tutaj przygotowywać się do, nie podpalić, tylko przygotowywać się do takich zdarzeń ewentualnych. Ćwiczenia antyterrorystyczne, tak naprawdę jesteśmy służbą, która tutaj współdziała z Państwowym Ratownictwem Medycznym, z Policją. Współdziałamy, aby usługi ratownicze były na jak najwyższym poziomie, nigdy nie rywalizujemy. Tutaj założenia w Lotosie również, zdarzenie z cysternami, ze zbiornikami, to są zdarzenia, które gdzieś tam hipotetycznie mogą się wydarzyć. Wydarzenia 2015 roku, to jest, wspieraliśmy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, targi Poleko System, Niebiescy Dzieciom, akcje w 2015 roku, to jest wybuch w domu jednorodzinnym, Poznań Obornicka, tam na miejscu było 18 zastępów, 4 osoby poszkodowane, uszkodzenie konstrukcji, budynek do rozbiórki. Kobalt, to co wszyscy gdzieś tutaj i nie tylko w Poznaniu, ale w całej Wielkopolsce i Polsce mieliśmy, no tutaj te kradzież promieniotwórczego izotopu kobaltu, na szczęście odnalezione zostały nikomu. Substancje chemiczne na ulicy Mickiewicza, coraz więcej takich zdarzeń mamy. Zawalona ściana w kamienicy, 12 października, Poznań, ulica Kościelna. Zawalenie ściany kamienicy przy pracach budowlanych. Śnięte ryby w Warcie, to też jest koniec października w ubiegłym roku. Zanieczyszczenie rzeki, spieniona woda, przyczyna ustalana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Pożar budynku wielorodzinnego na ulicy Roboczej. Tutaj tak jak widać, no było to bardzo widoczne z długich odległości ze względu na to, że no to był jednak dach i to łuna, ogień było bardzo daleko widoczne. Też trudna akcja ze względu na choćby podawanie właściwych środków gaśniczych. Pożar bardzo duży hali na Smoluchowskiego, no tutaj też kłęby czarnego dymu, tak naprawdę ogrom telefonów do stanowiska kierowania. Czy to są dymy toksyczne, nietoksyczne, no tak naprawdę trudno powiedzieć, lepiej zamknąć mieszkania szczelnie i nie wychodzić, jeżeli nie potrzeba. No tutaj również to, co mamy, coraz wyższe temperatury powodują, że okresowo mamy duże ilości zdarzeń związanych, że tak powiem, z czynnikami przyrody i w ubiegłym roku takie nawałnice były 7-9 lipiec, 19-22 lipiec. I 15-19 sierpień. Tak naprawdę to nie tylko tutaj u nas w samym Poznaniu, ale w całej Wielkopolsce i całej Polsce takie zdarzenia miały miejsce. Działalność kontrolno-rozpoznawcza, jak wiadomo, no, w tej chwili Państwowa Straż Pożarna, to tak naprawdę Straż Pożarna jak gdyby ma najmniej do czynienia z pożarami, więcej z innymi zdarzeniami, ale żeby wszystkim nam się żyło bezpiecznie, no, prowadzimy również mnóstwo czynności kontrolno-rozpoznawczych. I tutaj może w takim szybkim skrócie. Ogólna liczba czynności przeprowadzonych przez funkcjonariuszy to jest 908, kontrole ogólne 650, 40 zrealizowanych przez jednostki ratowniczo-gaśnicze, stanowiska zajęte w sprawach odbiorów obiektów 343, kontrole przy odbiorach 204, odmowy zajęcia stanowiska 139, uwagi, sprzeciwy 92. Skontrolowano 633 obiekty, stwierdzono nieprawidłowości 747, w tym zagrażające życiu ludzi 35, to były warunki ewakuacyjne. Pozostałe 712. Komórki kontrolno-rozpoznawcze zajmują się opiniowaniem w zakresie spełnienia wymagań przeciwpożarowych, to aż było 467. Wydajemy decyzję 84, upomnienia, zakazy eksploatacji, wystąpienia o charakterze niewładczym. Również jeżeli trzeba, też każemy mandatami. W ubiegłym roku było takich mandatów wydanych 9 na łączną kwotę 1400 zł. No takie działania poważniejsze w ubiegłym roku, takie, które wymagały zaangażowania większej ilości pracowników Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego, to jest odbiór siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, odbiór siedziby agenta okręgowego sądu rejonowego, odbiór obiektów produkcyjno-magazynowych o powierzchniach powyżej 10 tysięcy metrów oraz cykl kontroli stanu bezpieczeństwa magazyn na ulicy Świętego Michała, co w tym roku również kontynuujemy. Działania charakterystyczne, akcja kontrolna obiektów wymagających szczególnej ochrony, akcja kontroli obiektów przeznaczonych na żłobki i przedszkola, akcja kontrola zabytkowych kościołów, kontrole doraźne realizowane przez jednostki ratowniczo-gaśnicze, cykl kontroli rozpoznawczych w zakładach dużego i zwiększonego ryzyka, znaczny wzrost liczby skarg i wniosków dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w konfliktach sąsiedzkich. Zauważamy coraz więcej takiej informacji, ale jeżeli są informacje o zagrożeniu życia, mienia, podejmujemy działania. Cały czas współpracujemy z Kołem Naukowym Studentów Politechniki Poznańskiej. Tutaj w tej chwili przekażę Państwu taką informację, wizualizację, jak gdyby jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 4. Tak gdzieś tu w planach przynajmniej te obiekty mają wyglądać. Wnioski, jakie tutaj w 2005 roku odnotowano prawie trzykrotnie więcej zdarzeń związanych z skutkami nawałnic w porównaniu do ubiegłego roku. Wiąże się to również ze znacznym wzrostem o 21% liczby zdarzeń. W związku z powyższym Komenda Miejska opracowała procedurę wzmacniania stanowiska kierowania komendanta miejskiego celem sprawniejszej obsługi zdarzeń. Z roku na rok wzrasta ilość alarmów fałszywych. Tak naprawdę te alarmy fałszywe wzrastają głównie w tej mierze, że coraz więcej obiektów jest podłączonych do monitoringu pożarowego i no, niewłaściwa konserwacja, niewłaściwa obsługa przez ochronę generuje to, że wyjeżdżamy do tych zdarzeń. Wzrost ilości zdarzeń odnotowano również w zestawieniu pożarowym w porównaniu z latami ubiegłymi. Jest to podyktowane głównie nieostrożnością w posługiwaniu się lub wadami urządzeń elektrycznych. Plany na 2016 rok. To jest ciągła współpraca z jednostkami ochotniczych straży pożarnych, poprawy wyposażenia w sprzęt ratowniczy, szkolenia doskonalące, organizacja zawodów, manewrów, udział w akcjach promujących charytatywnych. Tutaj choćby w tej chwili poszczególne jednostki angażują się w życie osiedli, rad osiedli, co tak naprawdę skutkuje, że odbywają się różnego rodzaju festyny, uroczystości, gdzie społeczeństwo przychodzi do naszych jednostek, zapoznaje się ze sprzętem, ze specyfiką, co tak naprawdę wszystkim nam służy. Chcemy rozbudowywać poligon w Bolechowie nadal, włączenie do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu kolejnych jednostek, organizację 4 kwartalnych warsztatów medycznych, budowa nowej siedziby jednostki ratowniczo-gaśniczej, to już tej, która chwilę temu była przedstawiana. Czynności kontrolno-rozpoznawcze obiektów w zakresie bieżącej działalności. Również tutaj te obiekty były uwzględniane w tym roku, które były związane z rocznicą Chrztu Polski. W tej chwili obiekty, które są związane z Światowymi Dniami Młodzieży. Zapoznajemy jednostki ratowniczo-gaśnicze, kontrolę zakładów dużego zwiększonego ryzyka, akcja edukacyjna pod hasłem Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie, kontrole doraźne dróg pożarowych, kontrole obiektów w złym stanie technicznym, kontrole miejsc wypoczynku młodzieży i dzieci. Ja dziękuję za uwagę. Tutaj z swojego miejsca chciałbym podziękować tutaj władzom samorządowym za dotychczasową współpracę i prosić, aby ta współpraca cały czas tak owocnie przebiegała. My ze swej strony deklarujemy pełne tutaj, że tak powiem, oddanie i poświęcenie dla dobra naszych wszystkich, nas wszystkich i mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, coś jeszcze dopytać, ewentualnie wyjaśnić w tym sprawozdaniu? Pan radny Antoni Szczuciński, bardzo proszę, dziękuję.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Komendancie, ja mam jedno krótkie pytanie, bo tu była informacja o tym, co się wydarzyło w ciągu roku, jakie są plany na rok następny. Natomiast zapewne są jakieś najbardziej istotne problemy. Główny kłopot Straży Pożarnej w Poznaniu, główny problem.
Znaczy problem jest, tak jak tutaj było przedstawiane, to jest tak naprawdę największym wyzwaniem na pewnie najbliższe lata, to jest tutaj budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 4. Bo tak naprawdę w tej chwili no, borykamy się z pozwoleniem na budowę. No i następnie pozyskiwanie środków. Tutaj dzięki współpracy również z Urzędem Miasta mamy zapewnienie na jakieś wsparcie, również starostwo. No i tak naprawdę będziemy starali się to wszystko łączyć, spinać, żeby tak jak najszybciej ta jednostka mogła powstać. A problemy, które mamy, to pewnie tak jak i wszyscy dotykające gdzieś tutaj no, niedoszacowanych budżetów i tych zagadnień związanych z utrzymaniem naszego taboru sprzętowego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Dziękuję panie komendancie serdecznie, że pan wytrwał czekając na ten punkt. I dziękuję za też syntetyczne przedstawienie sprawozdania. Zamykam punkt 13. Punkt 14, wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Ja mam jedną informację, mianowicie został znaleziony mały telefon Nokia i mam go u siebie. Próbowałem to jakoś znaleźć właściciela, ale okej, dobrze. Czy jeszcze ktoś chciałby w punkcie wolne głosy i wnioski? Nie widzę zgłoszeń, w związku z tym punkt 15. Zamykam sesję Rady Miasta Poznania. Tak, pan radny Kapuściński jeszcze chciał zabrać głos. Ale dzisiaj nie ma tego punktu. No dobra, niech pan powie.
Szkoły w obrębie Umultowo, ulicy Ślazowej i Zagajnikowej. Ja to przekazuję panu Wiśniewskiemu.
Dobrze. Dziękuję. Dobrze. Punkt 15. Zamykam 30. sesję, absolutoryjną sesję Rady Miasta Poznania. Kolejna sesja 21 czerwca. Zapraszam.